Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje nam dzisiejszą audycję oraz gości. Jest z nami ksiądz Robert Averianow, doradca duchowy ekip Notre Dame w diecezji łowickiej. Serdecznie księdza witam.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich słuchających tą audycję, również małżeństwa ekipowe z diecezji łowickiej, szczególnie kutnowskie, no i moich parafian z parafii Matki Bożej w Niebowziętej w Łaniętach.
Jest z nami pani Agnieszka Napiórkowska, doradca rodzinny, dziennikarz gościa niedzielnego. Serdecznie witam.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie. Chciałam pozdrowić męża Pawła, syna Jasia, mamę Joannę i mamę Anię, także całą rodzinę, wszystkich bliskich i tych, którzy czytają gościa niedzielnego.
Jest również pan Krzysztof Stasiak, który jest nauczycielem i katechetą. Jest również członkiem ekip Notre Dame. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam państwa serdecznie. No i pozdrawiam i przytulam na odległość dzisiaj żonę Basię, córkę Magdę, syna Marcina, mamy Genię i Jadzie i tatę Zdzisia.
Drodzy państwo, już jesteśmy bardzo, bardzo blisko świąt Bożego Narodzenia, sama końcówka Adwentu, więc temat musi być związany na pewno z przeżywaniem tych świąt. Boże Narodzenie w naszej rodzinie. Dużo na ten temat, co prawda, się mówi ostatnio, ale no, zaprosiłem tutaj małżonków i księdza, który też w tym temacie, współpracując z rodzinami, wie, co jest ważne, bo te akcenty w różnych rodzinach są różnie rozłożone, no i potem różnie to przeżywają dzieci, a nasze zadanie to jest budowanie jedności między sobą i z Panem Bogiem, co najważniejsze. Więc tutaj tych świąt nie możemy zmarnować tylko zakupowo-jedzeniowo, tylko właśnie jak to duchowo, że tak powiem, dobrze skonstruować, bo my jako małżonkowie, jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za nadanie kształtu tym świętom, temu przeżywaniu tej całej uroczystości, by ona głęboko zapadając w umysły dzieci kojarzyła się jak najlepiej. Żeby od świąt nie trzeba było uciekać i szukać w jakichś poradnikach w internecie, jak przeżyć święta. Coś strasznego. No, chyba jesteśmy dalecy od takich strasznych rzeczy, ale niestety to jest pompowane w młodzieżowych mediach po to, żeby właśnie oderwać od rodziny, od kościoła. Ksiądz Robert Averianow, proszę bardzo.
Myślę, że zanim człowiek będzie potrafił dobrze świętować, to jest potrzebne dobre, solidne przygotowanie. I po to jest właśnie ten czas Adwentu. 3 tygodnie, 4 niedziele adwentowe, które mają też wzbudzić w człowieku pragnienie oczekiwania, czyli taką cierpliwość oczekiwania na to niezwykłe wydarzenie tej wielkiej nocy, kiedy Bóg przychodzi, składa się w darze człowiekowi. A więc jeżeli jest dobre duchowe przygotowanie, to będzie dobre duchowe świętowanie. Jeżeli będzie dobrze czas wykorzystany na przygotowanie, to też te święta spotkania ludzi będą po prostu dobre i owocne. Dzisiaj niektóre badania wskazują, że około 60% ludzi nie lubi Bożego Narodzenia. Nie lubi Bożego Narodzenia. Też spora część na przykład młodych ludzi z jednej strony wierzy w miłość taką wierną na zawsze, ale z drugiej strony na przykład nie zna małżeństw i rodzin, które tak szczęśliwie swoje życie przeżywają. I to pokazuje, że również z tego, jakie są małżeństwa, jakie są rodziny, jakie są domy, wypływa również czasami sposób świętowania Bożego Narodzenia. Dla wielu ludzi dzisiaj Boże Narodzenie to jest czas bardzo trudny, czasami traumatyczny. bo albo wyniesione właśnie z przeżyć, z domu rodzinnego, albo po prostu czas, kiedy pamiętam, kiedy pracowałem w szkole średniej, to czasami młodzi ludzie mówili, że najlepiej by uciekli z Wigilii i od tych świąt Bożego Narodzenia, bo poza jedzeniem i takimi tymi zewnętrznymi elementami po prostu tam nic nie ma, tam jest pustka. Ludzie nie mają nic ze sobą wspólnego, nie przeżywają żadnej radości, najedzą się i właściwie to jest koniec. I chyba to jest rzeczywiście jeden z takich ważniejszych elementów, że Boże Narodzenie dzisiaj wielu ludziom, również katolikom ochrzczonym, nie przynosi radości. Radości, którą Bóg przynosi w darze człowiekowi.
I teraz właśnie spojrzenie duszpasterza i spojrzenie rodzica. Pan Krzysztof Stasiak.
A propos tego, co mówił ksiądz, ja najpierw chciałem powiedzieć trochę jako nauczyciel, że rozumiem tych młodych ludzi, którzy przeżywają Boże Narodzenie jako coś trudnego. Ja do dziś mam sprzed kilkunastu lat takie wspomnienie, rozmowy z młodzieżą o pięknych, rodzinnych, serdecznych świętach i naszej obyczajowości chrześcijańskiej, polskiej, świątecznej, gdzie wszyscy wiedzą, że powinna być miłość, że nawet ci, którzy no, są w fazie rozpadu małżeństwa, to przy wigilijnym stole udają i mówią do siebie ludzkim głosem, bo to trochę tak, że Wigilia niestety to nie zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale przynajmniej wszyscy ludzie. I dziewczyna, która wstała, wyszła i mówiąc tylko, i po co to wszystko, przecież to obłuda, no ale doskonale wiedziałem, że jej rodzice są w trakcie sprawy rozwodowej i to też jest ten trud przeżywania w rodzinie Bożego Narodzenia, jeżeli tam umarła miłość. To jest ten chyba krzyż naszych czasów, te statystyki, o których ksiądz wspominał, że prawie połowa młodych ludzi pytana o to, czy znają chociaż jedną parę, która jest dla nich przykładem miłości na całe życie, odpowiadają nie. I trudno, żeby przeżywanie świąt przez nich było, no, bo cała nasza obyczajowość świąteczna jest piękna, ale ukierunkowana na okazywanie sobie miłości. No i co, kiedy tej miłości nie ma?
No tak, ale my mamy takie zadanie, by tą miłość budować. Statystyki statystykami. W tym momencie słuchacze Radia Maryja myślę, że w większości nie są w trakcie pisania pozwów rozwodowych, tylko raczej w trakcie jakiegoś właśnie obmyślania, jak najlepiej dzieciom zorganizować ten czas świąteczny, by był dla nich głębokim, dobrym, duchowym i jakimś takim przyjaznym przeżyciem.
Ja myślę, że nie można tylko jakby spłycać do dzieci, czy pokazywać, że to tylko organizacja dla dzieci, prawda? Bo no, rodzina, wspólnota budowana na małżeństwie, związku mężczyzny i kobiety, wiernym, nieodwołalnym, to wszystko wiemy jak najbardziej. I tak jak dzieci, patrząc na kochających się rodziców, uczą się, że ta miłość wierna, nieodwołalna jest możliwa, uczą się tej miłości, tak samo z bliskości mamy, taty, czy jeżeli jest to przeżywanie świąt w większym gronie, też doświadczają, że rodzina, czyli te więzy między ludźmi, to jest coś, co jest najbardziej istotnego. Bo Bóg przyrodząc przychodzi też otwierając serca właśnie ludzi. To, co mówiliśmy na wstępie, że dzisiaj, kiedy ludzie uciekają od świętowania, to właśnie dlatego, że tego nie doświadczają, że wydaje się, że jest pustka. A więc jedną z recept jest właśnie budowanie mocnych, silnych relacji, które są prawdziwe, które są dobrym świadectwem. Oczywiście my chcemy, żeby to było budowane na miłości Pana Boga. Dlatego również to adwentowe przygotowanie wprowadzające małżeństwo czy dom rodzinny w ten czas adwentowy, który jest tym oczekiwaniem, tą tęsknotą, kiedy człowiek naprawdę się przygotowuje na coś wielkiego. Ale właśnie te relacje, które no, w wypadku dzieci są jakimś takim drogowskazem i potwierdzeniem. To wszystko ma sens. Bo zobacz, jak tata do mamy się odzywa, jak mama się wobec taty zachowuje, jak są rodzice dla siebie dobrzy. To jest pewna szkoła, właściwie w której nic nie trzeba mówić, tylko sam przykład czy świadectwo pokazuje dzieciom i one odkrywają w tym wszystkim również sens tego, że Bóg się rodzi. Bo kiedy mama z tatą się kochają, łatwo jest uwierzyć, że Bóg jest miłością, prawda? Jeżeli dom jest nienawistny, jeżeli tam się nic nie zmienia, jeżeli, nie wiem, dwie godziny po Wigilii coś się zaczyna dziać, no dzieci mu zaraz, no. Przecież Pan Bóg się rodzi, zaraz na pasterek pójdziemy, a tu co? Więc od tych relacji, które ludzie budują, czy pokazują, czy przeżywają, no bardzo, bardzo, bardzo wiele zależy. Również przy życiu radości Bożego Narodzenia i tego całego klimatu świątecznego. Bo dzisiaj telewizja czy kultura masowa to bardzo spłyca, prawda? No, my wiemy, że tam w listopadzie się już zaczyna, seriale pokazują swoje, jak to łatwo, przyjemnie.
Tak, tak, ale my chcemy teraz pokazać, jak powinno być, bo to jak nie powinno być, to cały świat krzyczy i to widzimy, że tak nie powinno być, że rodzice powinni się kochać i świadczyć wobec dzieci miłość, żeby dzieci widziały, że naprawdę się kochają, że nie udają, to też wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi teraz konkretnie o pomysły na Wigilię, na spędzanie tego okresu całego świątecznego. No wiadomo, Wigilia no to jest nie tylko jedzenie, to jest opłatek, to jest jeszcze wpierw modlitwa, jest rytuał rodzinny księdza biskupa Józefa Wysockiego. No oczywiście, czytanie Ewangelii, tam można rolę rozpisać, kto co, ale co jeszcze oprócz tych podstawowych spraw, które są zawsze już powtarzane od wielu lat w Radiu Maryja. Co można właśnie zrobić, żeby to przeżycie było głębsze? Pani Agnieszka Napierkowska.
Że jeśli chodzi o przeżycie, to każda rodzina powinna mieć swój rytuał i to jest ważne, żeby o ten rytuał zadbać.
Wymyśleć
go, ale z drugiej strony też, znając siebie nawzajem, poszukać takich sposobów, które pomogą nam przygotować się najpierw do świąt, a potem je przeżyć. Na pewno jeśli dzieje się tak, że wieczerza wigilijna jest jedyną wieczerzą, do której zasiadamy, to trudno mówić o tym, że ona będzie czymś niezwykłym, znaczy będzie o tyle niezwykła, że będzie jedyna. Natomiast
jedyna w sensie tego dnia?
Bo przecież jest tak dużo dzisiaj jest rodzin, które razem nie zasiadają do stołu. Więc tutaj chodzi o to, że my tak naprawdę do tej wieczerzy wigilijnej przygotowujemy się w czasie obiadu w lipcu, tak? Kiedy zasiadamy razem, kiedy razem uczymy się być, rozmawiać, tworzyć wspólnotę stołu i kiedy razem dzielimy się. I teraz, jeśli w taki sposób przeżywamy nasze codzienne dni, no to też przygotowujemy się do tej wieczerzy, która jest rzeczywiście niezwykła. Ale jeśli mamy tutaj mówić o już samym przeżywaniu świąt, to pierwsze taka uwaga, że my mamy duży kłopot z czekaniem, z oczekiwaniem. Oczekiwanie jest dla nas czymś trudnym i cały świat próbuje nam ten dyskomfort jakby pomóc złagodzić, to znaczy to już o czym mówiliśmy, prawda, że wszystkie sklepy, przerzucenie tego ciężaru na zakupy, przerzucenie tego na jakieś takie zewnętrzne przygotowania tylko. Trudno pewnie dzisiaj też wyobrazić sobie, żeby nie sprzątać, żeby nie robić różnych rzeczy, ale chyba najważniejsze jest to, żeby tutaj sobie postawić to zasadnicze pytanie, co tak naprawdę tego dnia, w tych świętach jest najważniejsze. Jeżeli sobie odpowiemy, że Pan Jezus, to będziemy wtedy umieli zupełnie inaczej przygotowywać się do tego spotkania z Nim. Ja mogę się podzielić tym, jak to wygląda w naszej rodzinie. My mamy to szczęście, że w naszej rodzinie Wigilię spędzamy wszyscy razem. To znaczy
mało jest...
Tak, są dziadkowie, jest ta rodzina najbliższa jest razem, więc jest nas tam około 17-18 osób. Chętnie też zapraszamy innych. To jest taki moment, w którym bardzo chętnie chcemy jakby wprowadzać w życie to wolne miejsce, które jest przy stole i ono jest rzeczywiście dla osób, które chciałyby tego dnia poczuć wspólnotę, więc to miejsce jest, ono też jest od jakiegoś czasu też miejscem, ten talerzyk zostawiony, to nakrycie, jest też miejscem, w którym myślimy o tych, którzy już nam przeszli na drugą stronę. Tak się składa, że akurat i mój tata, i tata mojego męża już nie żyją, dlatego też kiedy patrzymy na ten pusty stolik, to wiemy, że część naszej rodziny jest już po drugiej stronie. Też taki mamy zwyczaj, że w Wigilię odwiedzamy, idziemy na cmentarz, zapalamy najpierw tam znicz, spotykamy się z naszymi rodzicami, tak? Znaczy z jednym tatą, z drugim i potem dopiero wracamy do tego świętowania, do tego przygotowania wieczerzy. Ale od pewnego momentu jest to już ładnych parę lat. Wypracowaliśmy takie taki sposób, który chyba wszystkim bardzo jakoś się podoba, bo też bardzo nas porusza. To znaczy my w naszym domu gramy jasełka, to znaczy przygotowujemy przedstawienie jasełkowe. Głównymi tutaj aktorami są dzieci, ale jak trzeba, żeby ktoś dorosły zagrał, to oczywiście tak. Czasami dorośli są nieświadomi tego, że będą grali, bo ktoś, któryś z aktorów podszedł i zadał pytanie i na to pytanie trzeba odpowiedzieć. I to sprawia, że dzieci bardzo czekają. I to pokazuje też, że to nie tylko w kościele można przeżyć jasełka, czyli celebrować to misterium narodzenia Pana Jezusa, nie tylko w szkole, tylko że dom jest tym miejscem, w którym Pan Jezus się rodzi, bo on wtedy rzeczywiście do tego domu jest wnoszony. W naszym domu zawsze jest żłóbek z pachnącym sianem, duży żłóbek, o który czasami mówimy, że się potykamy, bo jest w miejscu centralnym. Położenie tej figury Jezusa bardzo mocno jakoś tak kierunkuje i pokazuje, że to On jest najważniejszy. Ten moment w tych jasełkach, kiedy zawsze wnosimy tego Jezusa, kiedy pojawia się Matka Boża, która Go przynosi, kiedy aniołowie zwiastują tą radosną nowinę, jest takim momentem, który bardzo mocno pomaga przeżyć te święto.
Mówiła Pani, że nie tylko własne dzieci, ale również i dzieci sąsiadów też są spraszane, przygotowywane i razem z rodzicami przychodzą. To znaczy, rzecz dzieje się jeszcze, rozumiem, przed Wigilią, tak? Te jasełka.
Jasełka są grane zawsze w Wigilię. To znaczy one...
No w dniu Wigilii. Ale tak. Właśnie przed...
To jest wielka tajemnica. Dorośli nie wiedzą. Nie zawsze się tak udaje, żeby...
No bo jak
żeby
sąsiadów prosić, no to to jest troszkę
problematyczne. Jak to sąsiedzi są przez płot, więc to tylko na próbę się krzyczy, że jest próba. No, nie zawsze się udaje. No, było kilka razy tak, że zagraliśmy z sąsiadami, bo tutaj chodzi o dzieci. No, ja mam taki kłopot, bo ja bym chciała wielu aktorów mieć.
No bo pani w tej akurat pisze sama te scenariusze, ale skąd mają wziąć inni ludzie?
Ja myślę, że dzisiaj scenariusz jasełek to nie jest żaden problem. Wystarczy otworzyć internet i wpisać jasełka. Można wpisać jasełka współczesne, można wpisać tradycyjne. Naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć scenariusz. No, my akurat piszemy sami te scenariusze. Przez lata pisałam je tylko ja. Teraz, kiedy dzieci są już starsze, bardzo mocno się angażują w to. Też kiedy na przykład jakiegoś fragmentu roli zapomną, to sobie pomagają. Już są na tyle wprawni. Zawsze najważniejszy jest też pomysł oczywiście. No, kiedy sami piszemy, no to też możemy się odnosić do wydarzeń, które miały miejsce w rodzinie, czy do sytuacji, które wszyscy dobrze znamy, więc wtedy na pewno jest łatwiej, ale myślę, że tutaj się liczy pomysł i na pewno każda rodzina jest w stanie w jakiś sposób to zaaranżować.
No bo to są raczej role niedługie, te kwestie, tylko w miarę krótkie, jak dla dzieci. Jakiś przykład taki proszę podać. Dziecko coś właśnie mówi, podchodząc do dorosłego.
To znaczy, to ja bym powiedziała, że te role nie są wcale takie krótkie, to znaczy jasełka potrafią trwać 40 minut, więc to my jesteśmy dość mocno przygotowani, zmienianie strojów. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam, scenariusz jest bardzo różny i już na przestrzeni lat te jasełka były też bardzo różne. Graliśmy współczesne, graliśmy takie, w których mały chłopiec wędrował po śladach ojca króla, który poszedł oddać hołd Jezusowi. To wtedy był taki moment, w którym ojcowie byli bardzo mocno poruszeni. Natomiast zdarzało się też tak i były takie momenty, w których gdzieś, bo to jest z dzieciakami czy z młodzieżą, jest bardzo mocno dopracowane, że ponieważ rodzice tego nie wiedzą, to jest zaskoczenie, tak? Bo na przykład któryś z aktorów udaje, że nie gra albo że się obraził, więc cała rodzina się gdzieś tam próbuje go przekonać, że powinien grać, tak? A to wszystko jest wyreżyserowane, ale ponieważ nigdy nie wiadomo, co jesteśmy w stanie przygotować. No, natomiast rzeczywiście jest takie najbardziej z zaskoczenia, które dla nas było takie cudowne, gdzie graliśmy takie współczesne jasełka, w których Święta Rodzina dzisiaj szukała miejsca, gdzie chciałaby po prostu znaleźć nocleg. I wszędzie zamykano im drzwi i jeden z aktorów podszedł do swojej mamy i mówi: mamo, to może my przyjmiemy Jezusa. No, mama nie znała roli, ale oczywiście się zgodziła. I wtedy pojawiła się, na koniec była taka kolęda czy pastorałka biskupa Długosza, że jest miejsce w naszej rodzinie.
Na koniec wprowadzenia ją zagramy. I to akurat Jasełka. Co jeszcze? Panie Krzysztofie.
Mnie się wydaje, że Boże Narodzenie i Jezus, który przychodzi przede wszystkim przez miłość. Cała ta nasza obyczajowość jest tak związana z Bożym Narodzeniem, tak naprawdę pomaga tą miłość przeżywać. Dla mnie takim mocnym doświadczeniem i dzisiaj już trochę tradycją w naszej rodzinie, ale tradycją niezwykle trudną. I do dziś pamiętam pierwszy moment, kiedy Wigilia miała miejsce u mamy mojej żony, tata już nie żył, seniorki rodu, gospodyni i po przeczytaniu Ewangelii, rozdając nam opłatek, gospodyni zaczęła od przeproszenia nas wszystkich, gdzie akurat nie bardzo wszyscy wiedzieliśmy, za co ma przepraszać, ze łzami w oczach i wzruszeniem. I do dziś, jak to sobie przypominam, to mam kluche wzruszenia w gardle, ale mama Jadzia potrafiła tak to zrobić, że no po prostu wszyscy widzieliśmy miłość i tego Pana Jezusa, no w tym, jak jesteśmy traktowani, jaką miłością jesteśmy w tym domu objęci. I to są chyba takie tradycje, bo to można, zwłaszcza z dziećmi, wymyślać piękne rzeczy, ale jednocześnie warto pilnować takich podstawowych gestów, jak przepraszam, jak szczere życzenia, jak prezent, który niekoniecznie jest drogi, ale jest w niego włożone serce i to widzimy. I to są rzeczy, od których warto zaczynać. Budowanie takiej atmosfery, w której każdy jest przyjęty, no też jakby tradycja u nas taka, gdzie no szukamy tego gościa spoza grona najbliższych, tak? Bo teraz czas płynie, sił ubywa starszym, więc te duże wigilie ostatnio udało się przenieść do naszego domu. No i to, co jest jakby oczywiste, że najstarszy członek rodziny, samotnie mieszkający chrzestny mojej żony, też jest przy tym stole wigilijnym przywożony kilkadziesiąt kilometrów, bo mieszka gdzieś tam na wsi sam. I takie gesty, które właśnie pokazują, o co chodzi w tym świętowaniu, o tym, o co chodzi w byciu nie dla siebie tylko. Coś takiego, wydaje mi się, jest bardzo cenne do wypracowania w każdej rodzinie.
Pani Agnieszko, przed Panią leżą takie prostokąciki, karty, tekturki z napisami. To siostry wymyśliły jakieś, tak?
Tak, to jest taki pomysł sióstr karmelitanek. Mamy takie szczęście, że znamy siostry karmelitanki ze Szczecina i kiedyś nam to zostało podarowane. To są tak zwane urzędy przy żłóbku.
Urzędy przy żłóbku.
To są takie, jest jeden urząd na małej karteczce. Tych karteczek jest bardzo wiele i my w naszej rodzinie ciągniemy te karteczki. To znaczy one są, także nie widać, co się ciągnie. I na przykład jest tak, jak mam przed sobą szopkę i jest taki króciutki tekst. Szopa dała schronienie świętej rodzinie, błąkającym się wśród nocy bądź szopą wypełnioną światłem Bożego Narodzenia. Cnota, dobroć. Czyli osoba, która to wyciągnie, przez cały rok ma pracować nad dobrocią. To są bardzo różne te urzędy, bo jest na przykład...
Karteczkę zabiera ze sobą.
Zabiera ze sobą, bo co roku te karteczki są przygotowywane, nowe, dzieci wycinają, dzieci je zdobią tak, żeby były ładne i w czasie Wigilii każdy ciągnie taki urząd dla siebie, na cały rok. Te karteczki też są w naszym domu do 2 lutego, czyli goście, którzy wpadają w międzyczasie, mogą taki też urząd wyciągnąć. Zawsze zachęcamy do tego i mówimy, że tak fajnie, ciekawe, jaką cnotę będziesz...
Karmelitanki miał. Szczecin, to tam można napisać, żeby coś takiego
dostać. To znaczy,
nie wiem,
czy siostry to jeszcze mają. No, my mamy to z takiego
takie duchowe
miejsca.
Cukierki z zadaniem na życie, nie?
Interesujące i inspirujące, jakoś mobilizujące do pracy w ciągu roku na zadany temat. Żeby
tak, że Boże Narodzenie się cnotę. Nie kończy i nie znika wszystko, tylko... Mhm. Jest jakiś konkret, prawda, który można realizować, że to Boże Narodzenie też na przykład w relacji czy małżeńskiej, czy rodziny, czy z dziećmi, do czegoś mnie zobowiązuje później. Tak, że coś mi pozostało, coś, co nad czym, a się okazuje, że czasami ktoś wyciąga taką karteczkę i się okazuje, że to jest bardzo trafione, prawda? Jak na przykład mąż i ojciec wyciąga 2 razy po kolei karteczkę ze świętym Józefem, prawda? I konkretne zadanie, które otrzymuje.
Ale jeszcze się chyba nie zdarzyło tak, żeby ktoś wyciągnął karteczkę i powiedział, to nie dla mnie. To znaczy zawsze mam jakieś takie poczucie, że jest to coś, co jest do przepracowania. Poza tym to też bardzo tak kierunkuje, bo tak to jak każdy z nas chce się nawracać, prawda? Ale też takie zawsze jest pytanie, od czego zacząć? A no u nas prosto, bo można zacząć od cnoty, którą się wyciągnęło, nad którą warto pracować. Więc ja myślę, że to każdy też może przygotować sobie. Przecież znamy cnoty, wystarczy samą cnotę napisać, czy wystarczy jakiś tekst też, który można w czasie tej kolacji gdzieś losować, czy wybrać.
Może czasami są mądre myśli.
Pisma Świętego, jakiś tekst. Tutaj chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście było kilka takich momentów, które nas zatrzymują, żeby nie było takiej pokusy, że włączymy telewizor, że ten czas od wieczerzy do pójścia na pasterkę jakoś się dłuży. No, nie mamy takiego poczucia, że się dłuży. Wręcz zawsze się cieszymy, kiedy kolację można zrobić wcześniej, bo będzie czas właśnie na jasełka, na życzenia, które można składać tak długo, jak potrzeba, czy też na śpiewanie kolęd, bo to też robimy w naszym domu.
No właśnie, śpiewanie kolęd, no zwykle jedna z dwie zwrotki, co prawda są drukowane w różnych miejscach śpiewniki, no ale to kupi się gazetę, no to jest jeden śpiewnik, a członków rodziny jest więcej, no bo kilku, albo nawet i pod dwudziestka, albo i więcej. I się jednym nie obsłuży, no więc właśnie znów rzutnik multimedialny, już wszystko przygotować, czy samemu sobie wziąć, wydrukować, skserować potem, żeby móc śpiewać po 10-15 zwrotek różnych kolęd. Tak w domu sobie akurat mamy zrobione, brat tak opracował taki śpiewnik różnych i nietypowych kolęd, które kiedyś jako jeszcze dzieci śpiewaliśmy w różnych chórach. I to jest bardzo pomocne, żeby właśnie te rozważania tajemnicy Bożego Narodzenia, które w kolędach są świetnie rozpracowane i na ogół te pierwsze zwrotki to są już tam, znamy je, już nie robią na nas wrażenia, a te dalsze to niekiedy zawierają, to naprawdę puenta jest wzruszająca, ale to już właśnie trzeba dośpiewać do tej 10. zwrotki, prawda, żeby to doświadczyć tego. Ksiądz zauważył słusznie, że święta nie kończą się z momentem świąt, tylko mamy żyć Panem Jezusem cały czas. I te hasła laickie, święta i po świętach, to jest absolutnie niechrześcijańskie, proszę Państwa, bo właśnie chodzi o to,
że... Czy po świętach ktoś zmęczony jest bardziej niż przed świętami?
No więc właśnie, chodzi o to, żeby żyć tą nadzieją spotkania z Bogiem, bo teraz Pan Jezus do nas przychodzi, ale my wiemy, że my po to żyjemy, by z Nim się spotkać. I tutaj właśnie ukierunkowanie na niebo też powinno w ciągu całego naszego życia istnieć. I święta, różne święta, Boże Narodzenie jak najbardziej w tym nam pomagają.
Ja myślę, że warto, kiedy myślimy sobie o Bożym Narodzeniu, to pomyśleć sobie z takiej perspektywy, że to jest, no, Bóg się rodzi, tak? Przychodzi w osobie małego dziecka i no pewnie nikt z rodziców nie wyobraża sobie, że po urodzeniu dziecka chwilę pocieszyliśmy się, że ono jest i potem zostawiamy, tak? Że nie ma. Więc to dokładnie jest w rodzinie właśnie dlatego, że jesteśmy wokół życia, że troszczymy się o życie. Chyba łatwiej jest przeżywać też, no właśnie, najpierw Boże Narodzenie i potem związanie się z małym Jezusem po to, żeby dotrwać też do drugich świąt, do tych może trudniejszych świąt, gdzie trzeba stać pod krzyżem. Więc to mają być takie święta, w których rzeczywiście ten Jezus zaczyna mieszkać w moim domu. Rodzice jak przynoszą, ja pamiętam ten moment, kiedy przynieśliśmy naszego syna do domu i taki moment, czy my będziemy umieli wszystko wokół niego zrobić. My się tego uczyliśmy. Tak samo z każdym kolejnym rokiem uczymy się być bliżej Jezusa, uczymy się coraz bardziej swoje życie podporządkowywać temu, czego on od nas oczekuje, tak? Czyli wiemy, że dziecko, kiedy się rodzi, robi niesamowitą rewolucję w domu. Dlatego my czasami, kiedy składamy życzenia, mówimy sobie, żeby się wydarzyło coś takiego, co cię zatrzyma. Żebyś się mógł zatrzymać na tyle, żeby się rzeczywiście zastanowić, co to małe dziecko zmienia, tak? Co ten Chrystus, który przychodzi do twojego domu i gdzie on ma swoje miejsce, prawda? Bo pewnie nieraz jest tak, że święta tak szybko przeżywamy, że nawet nie zauważyliśmy, że Jezus no, gdzieś tam w korytarzu, tak? Że wcale to on nie był w żadnym centrum naszego życia, że nie był ważny, bo gdzieś inne rzeczy wzięły górę.
Sprzątanie, jakieś okna, jakieś garki, jakieś pieczenie, smażenie i tak dalej, a tymczasem to jest wszystko pomocnicze. Główne to jest spotkanie z Panem Jezusem.
No właśnie, to Boże Narodzenie ma jakby no, rodzić konsekwencje naszego życia, prawda? Święta, czas świąteczny mija, jakby życie Kościoła idzie dalej, odkrywamy kolejne tajemnice Bożego objawienia, ale to narodzenie Jezusa w nas pracuje, czyli jest to treść, która wypełnia nasze życie. I myślę, że to, co i pani Agnieszka mówiła, i pan Krzysztof, to oczywiście kosztuje czasu i pomysłowości, ale się okazuje, że dzisiaj są ludzie genialnie pomysłowi. Prawda? W różnych dziedzinach życia. Dlaczego nie w tym wymiarze religijnym? Dlaczego nie w wymiarze prawd wiary? Dlaczego nie w wymiarze właśnie zrobienia wielkiego święta w mojej rodzinie? Nie tylko zjedzenia czegoś i było fajnie, ale właśnie w tego przeżycia, doświadczenia rzeczywiście bliskości Pana Boga i tego wielkiego święta. To, co jeszcze pani Agnieszka pokazywała, że właśnie te przygotowane przez nich jasełka czasami w tej historii tworzonej co roku, one też dotykają czasami czegoś, co jakiś członek rodziny przeżył. Czyli to jest bardzo indywidualne. To jest rzeczywiście znalezienie się człowieka w tym przedstawieniu bożonarodzeniowym. No wiadomo, że najwięcej frajdy czerpią z tego rodzice, przepraszam, dzieci, może najwięcej zaskoczenia rodzice, ale to też chodzi, że znów wszyscy są zaangażowani, znów wszyscy tworzą tą atmosferę, nie tylko stołu, nie tylko przygotowania, nie tylko jedzenia, ale właśnie atmosferę przeżycia. I to, co też pan redaktor mówił, no śpiewanie kolęd, ja mam takie doświadczenie, ileś tam lat spędzonych, no tak się życie ułożyło i tak w związku z moimi rodzicami, ze śmiercią ich, że gdzieś tam wiele lat przeżywałem swoje wigilie w domach zakonnych u sióstr, akurat tam, gdzie pracowałem. I przyznam się, że no tak po kobiecemu one to robią, to jest kapitalne przeżycie. To jest właśnie długi wieczór, to jest właśnie śpiewanie kolęd i to właśnie tak ze śpiewnika, ile się da. To jest nawet taki konkurs życzeń, że no każdy mówi, jaką lubię najbardziej kolędę i wszyscy śpiewają. I myślę, że to jest rzeczywiście taka wielka radość, która napełnia człowieka już po tym jedzeniu, zaraz kiedy idzie na pasterkę, czy przeżywa kolejną niedzielę. I to, co też chcemy podkreślić, to dobre przeżycie Adwentu, czyli również tego czekania i przygotowania, rodzi dobre świętowanie, rodzi dobre przeżycie, kiedy człowiek się nie nudzi, albo nie myśli, ojejku, no już ten czas, już niech minie, będzie wreszcie normalnie. Nie, no właśnie to wyzwala ogromną radość. Spotkania ludzi, wielką życzliwość, odkrywanie czegoś nowego. I to, co też pani Agnieszka mówiła, że to Boże Narodzenie przeżywane w domu, w rodzinie, to nas znowu otwiera na wielką tajemnicę Bożego Narodzenia, które przeżywamy w Kościele, we wspólnocie Kościoła, w znakach, darach Eucharystii, i pasterki, i całego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Jak nie ma, często jak nie ma tego przeżycia w domu, w tym domowym kościele, w rodzinie, wśród najbliższych, to i przeżycie kościoła staje się obce, dalekie, niezrozumiałe, od którego człowiek ucieka, bo ja nic z tego nie rozumiem. Dlaczego ja mam wstawać w nocy i iść do kościoła, prawda? Po co to wszystko? Nie lepiej się wysłać. I tak można gdzieś tak sobie właśnie to przyłożyć. Ale to właśnie wynika z tego, że nie ma tego w domu rodzinnym, czyli tam, gdzie człowiek kształtuje się pośród najbliższych, tam, gdzie to przeżywa. Więc takie różna pomysłowość czy poświęcenie czasu na takie przygotowanie aktywne, gdzie ludzie się angażują w wymiarze duchowym, to jest kapitalna rzecz, która angażuje serce i otwiera na tą moc Bożego Narodzenia.
Tak, pan Krzysztof?
Tak jak słucham księdza, kiedy mówimy o tym wieczorze wigilijnym, to tak kojarzy mi się, że w zasadzie to, co jest polską obyczajowością, wieczór wigilijny kończący się wspólnym rodzinnym pójściem na pasterkę, kochającej się rodziny, radosnej, która w miłości spędziła czas, to jest taka pierwotna Eucharystia pierwszych chrześcijan, która miała dwa elementy, agapę, czyli spotkanie, ucztę miłości, i liturgię, spotkanie przy stole, przy którym był wspólny posiłek i okazywanie sobie radości, miłości, świętowania, i spotkanie przy ołtarzu. I chyba to jest taki jedyny wieczór w roku, gdzie to się jakoś tak samo zrobiło. A jak mówiliśmy o tym małym Chrystusie, który się rodzi, to jeszcze skojarzyło mi się taki praktyczny pomysł, którego gdzieś tam doświadczyliśmy, zastanawiając się, jak to nastolatkom okazywać uczucia, bo to jak dzieci rosną, tym małym dzieciom jest łatwiej, te starsze zwłaszcza publicznie się bronią, i ktoś, kto nam uświadomił, że świetny moment, Boże Narodzenie, żeby wyciągnąć stare zdjęcia, to jest w ogóle zawsze dobre, bo są babcie, które będą o nich opowiadały, bo są nasze zdjęcia, ale przede wszystkim, kiedy swoim nastoletnim dzieciom można opowiedzieć, jak to było, kiedy przychodziły na świat, powspominać i okazać tą radość w sposób niekrępujący, po prostu na zasadzie wspomnień. Bardzo cenna, no trudno tego tradycją zrobić, bo trudno, żeby co roku to opowiadać, ale same zdjęcia co roku jakieś przynieść stare, to chyba niezły pomysł.
I radość wywołują.
Żeby ta atmosfera wigilijna jest budowana oczywiście wcześniej, bo cały adwent, właśnie roraty, właśnie co dziwne, małe dzieci niekiedy przymuszają mamę, bo już rodzicom niekiedy się nie chce, a one koniecznie na roraty z tym lampionem wcześnie, raniutko
wstać. Ale roraty są pięknym przeżyciem, bo one mają też coś z tajemniczości, z tego czekania, prawda?
Tak.
Kiedy ciemny kościół, kiedy ten lampion, kiedy ta symbolika świecy roratniej. No właśnie, myślę, że to jest też piękno życia Kościoła, piękno liturgii, która prowadzi do przeżycia, do przygotowania do tego piękna, które nastąpi w noc betlejemską i w czasie Bożego Narodzenia. Przecież dzisiaj najpiękniejsze, tak mówią znawcy, że najpiękniejsze roraty wcale nie są w parafiach, gdzie chodzą dzieci, tylko w kościołach akademickich. Dzisiaj właśnie Poznań, Kraków, Warszawa to są setki młodych ludzi na roratach, bo to jest pięknie przygotowane, bo to jest piękna oprawa, bo to jest doświadczenie i przeżycie wspólnoty kościoła. I to pokazuje, że nie tylko małe dzieci są podatne na to piękno, tajemniczość tego czasu adwentu, tego, że trzeba czekać, trzeba włożyć jakiś trud, wysiłek, ale również też starsi. Myślę, że jak starsi czy rodzice zobaczą, przeżyją to, zaangażują się ze swoim dzieckiem, no to jest też to właśnie takie dobre, że to razem jesteśmy, że to razem przeżywamy.
Właśnie razem. I teraz, żeby dzieci jeszcze wprowadzamy w te tajemnice wszystkie wiary i przygotowania do świąt. A więc właśnie robienie na przykład zabawek na choinkę, nie kupowanie, bo wszystko można kupić teraz, ale właśnie samemu zrobić, na stole rozłożyć potrzebne elementy, lepić, sklejać i tak dalej, czy powiedzmy różnego rodzaju wypieki, zdobienie tych wypieków, lukrowanie pierników takich, siakich, ciasteczek różnych. To wszystko jest okazja, by z dziećmi rozmawiać właśnie na tematy związane z Bożym Narodzeniem, z tajemnicą wiary, z Panem Jezusem, ze świętą rodziną, i dlatego dzieci są wprowadzane, no teraz czekają na te kolędy, nie ma kolęd wcześniej, co nie szkodzi, że tam trąbią na ulicy i w sklepach różnych. My mamy dopiero Wigilię, no to na Wigilię się kolędą zaczyna, łamiemy się opłatkiem, no wreszcie pod choinką są prezenty, ale nikt nie może tam sięgnąć. Nie, to trzeba najpierw wszystkich potraw popróbować. Chciałyby dzieci już? Nie, chwileczkę, trzeba zaśpiewać jedną, drugą, trzecią kolędę. Dopiero będzie można wyciągać prezenty. No, także uczą się tej cierpliwości, tego czekania. Jak to u Państwa w domach wygląda? Z samym już przebiegiem Wigilii, no bo dzieci są takie, że na ogół długo przy stole nie wysiedzą, ale tutaj to jest pewien właśnie rytuał. One wiedzą, na co, o kolei, że tak powiem, poszczególnych części.
No ale właśnie ten rytuał jest niesamowity, bo rytuał porządkuje. Jeżeli wiemy, że najpierw będzie czytanie Pisma Świętego, że potem będą życzenia, że potem będą te pierwsze potrawy, prawda? I dopiero potem będą prezenty, to wbrew pozorom dzieciaki przyjmują ten rytuał i one czekają na ten moment. W naszym domu czasami, jak dzieci były mniejsze, to było pytanie, w którym miejscu będą jasełka, czy już po prezentach, czy przed prezentami. Bardzo różnie się to działo, dorośli zazwyczaj o tym decydowali, ale tak naprawdę to też już pokazuje, że tak w ogóle w życiu jest. Jeżeli dziecko zna granice, zna normy, to mówimy o tak, to takie dziecko spokojniej funkcjonuje. To znaczy
jest norma, szczęśliwe, wiem.
Tak, jest szczęśliwe, wie, gdzie jest granica, co można, co nie można. Natomiast czasami pewnie rodzi mu się w głowie taka, a tamten kolega ma fajnie, bo jemu wszystko wolno, tak? Natomiast granica jest też dowodem na miłość. Ja ciebie, stawiam ci granicę, dlatego że cię chronię, dlatego że cię kocham. Chcę, żeby ci się nie stała krzywda. Tak samo wyznaczam ci granicę, dlatego że chcemy, żebyś w pełni przeżył właśnie chociażby to czekanie, żebyś nie skrócił sobie czegoś. I tutaj jeśli potrafimy to wytłumaczyć i potrafimy z dziećmi w taki sposób to przedstawiać, to naprawdę dzieciaki, które mają ustawione właśnie bardzo konkretne granice, to są te dzieci, które są dużo bardziej szczęśliwe. Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że najbardziej szczęśliwe są te, którym wszystko wolno. Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę w gabinecie z taką młodą dziewczyną. Ona była, prawie miała 18 lat, kiedy przyszła i powiedziała, że ona nikogo nie obchodzi. Że ona nikogo nie obchodzi, bo jej wolno robić dokładnie wszystko. Rodzice poniosą wszelkie konsekwencje tego, co ona zrobi, ale ważne, żeby mieli tylko święty spokój. A najlepiej, żeby za jej konsekwencje trzeba było zapłacić nawet, ale żeby ona nie stawała przed nimi, nie mówiła porozmawiajmy, żeby nie żądała od nich jakiegoś zaangażowania. Natomiast no, na pewno to przygotowanie do świąt jest świetnym czasem, żeby właśnie ze sobą rozmawiać. My przez wiele lat nasz syn w czasie tych przygotowań, tego pieczenia pytał, a jak to było, kiedy Jaś się urodził? A co robiłaś? A co mamo przynosi? A jak Jaś był ubrany? Więc te pytania się pojawiały, bo tutaj było to skupienie na Panu Jezusie, na czekaniu, na małą dziecinę i to był świetny czas, żeby móc powiedzieć synowi, jak bardzo na niego czekaliśmy, jak się cieszyliśmy z jego narodzenia, jak był dla nas ważną osobą w rodzinie, tak? Więc to jest taki moment, w którym na pewno też warto rozmawiać o tym, jakim wielkim darem są konkretne osoby w rodzinie.
I to też jest tak, że ten czas przygotowań do Bożego Narodzenia, adwent, tak, to jest okazja, nie wiem, u nas jest tradycja wieńca adwentowego, który stoi, są cztery świece i co niedziela odpalamy kolejną, ale przede wszystkim ten wieniec adwentowy to jest miejsce, przy którym spotykamy się na rodzinnej modlitwie. Znaczy, dzieci wyrosły dzisiaj, to jest modlitwa pewnie tylko w niedzielę, no chyba, że córka przyjedzie ze studiów wcześniej, ale to jest też miejsce, przy których dzielimy się postanowieniami adwentowymi. No a kiedyś przy tym wieńcu adwentowym, jak dzieci były małe, no to czytaliśmy jakąś Biblię dla dzieci i opowiadaliśmy swoimi słowami im tą historię Bożego Narodzenia. Ale tak naprawdę to jest okazja, żeby się spotkać i nad czymś zatrzymać, tak? Przekazać. I ten rytuał rodzinny, o którym tyle razy tutaj już padało, czyli wypracowany przez daną rodzinę jakiś rytuał, bo przecież każdy może mieć swój, jest okazją po prostu do bycia razem, a no nie oszukujmy się, my dzisiaj mamy mało tego czasu. Więc warto stwarzać takie zwyczaje, czy to w ramach przygotowań adwentu, czy potem podczas samego Bożego Narodzenia, tak? Tu padły jasełka, w jakiejś innej rodzinie to będzie przygotowanie tych kolęd, ale faktycznie musimy pracować nad takimi okazjami do spotkania, bo no, dzisiaj jesteśmy wszyscy w biegu. Przeciętny ojciec ma dla dziecka 7 minut tygodniowo kontaktu twarzą w twarz, niestety według statystyk, a jest okazja zrobić to inaczej i niejako ta duchowość Bożego Narodzenia i polska tradycja z tym związana zmusza nas do zatrzymania się i spojrzenia na bliskich, poświęcenia im czasu, a to rodzi miłość.
No i właśnie wyłączamy zakłócacze, a więc na pewno nie włączamy w czasie Wigilii telewizora. Na pewno możemy śmiało wyłączyć komórki i wszystkie smartfony. No potem czasami wieczorem trzeba włączyć, bo bywa, że też rodzina z daleka dzwoni czy coś, składając życzenia, ale sama Wigilia, żeby była niezakłócona, nie to, że składamy sobie życzenia i tu jakieś telefony, czy młodzież zaczyna po Facebooku skakać. pojechać, czy gdzie indziej właśnie, no sobie to darujmy. Tutaj jesteśmy w naszej wspólnocie rodzinnej, spotykamy się z Panem Jezusem i tu budujemy tą wspólnotę. Prawdziwą, rzeczywistą, realną, a nie wirtualną. Co jeszcze, kochani, możemy powiedzieć, bo już powinniśmy słuchaczy wołać?
Myślę, że ten rytuał rodzinny, który można sobie gotowy zaczerpnąć z różnych źródeł, a można wypracować swój rodzinny, no właśnie, ma zaangażować wszystkich, którzy tworzą rodzinę. Czyli nikt nie stoi z boku, nikt nie jest obcy, nikt się nie czuje jakoś wyobcowany, bo mnie to nie dotyczy. Właśnie zaangażowanie, czyli to, co Krzysztof mówił, bycie ze sobą, relacja, prawda, wszyscy są zaangażowani, to co Agnieszka pokazywała, czyli wszyscy chcą tworzyć to święto i myślę, że to jest ten wymiar bardzo i małżeński, bardzo rodzinny i bardzo, bardzo jednoczący.
To może tyle tytułem wstępu i teraz poprosimy naszych słuchaczy do kontaktu z nami, by podzielili się swoim doświadczeniem Bożego Narodzenia w rodzinie. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 60. Józefie, stajenki nie szukaj. Biskup Antoni Długosz.
Józefie, stajenki nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź. Przynieście ze sobą dziecinę. Jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Józefie, stajenki nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź. Przynieście ze sobą dziecinę. Jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę. Jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.
Radio Maryja, trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:18. Dzisiejszy temat: Boże Narodzenie w naszej rodzinie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ja tutaj...
Kogo witamy i skąd?
Mateusz Zerzańska. Ja z reguły spędzam święta tak w rodzinie, spędzamy w gościach, trochę u jednej ciotki, trochę u drugiej. No, jestem sam, można powiedzieć, z mamą, sam, no bo tato nie żyje, no kilka lat już. Ale stawiamy zawsze też, no właśnie taki rodzinny wymiar, no żeby tutaj właśnie spędzić w rodzinie, pomodlić się, spotkać, no i oczywiście wspólna pasterka. I też tak uważam, też zawsze to jest tak, żeby ta, jednak ten taki no wymiar duchowy najważniejszy właśnie msza święta, spowiedź, tak samo tutaj też w tych przygotowaniach, nie tylko ten szał taki zakupów, ale też właśnie ta spowiedź taka też, to jest też tak ważne, no prawda?
Tak jest, no. Panie Mateuszu. Tak
uważam, bo tak nieraz, bo robię zakupy i tak widzę, 4 wózki, no po co tego tyle? Przecież najważniejsze jest właśnie ta...
To wózki towaru, nie z dziećmi.
No tak, ale to mówię tutaj właśnie, że ta miła atmosfera, no i też dzieciaki angażować, żeby w kościele się udzielały. Czy to właśnie jakieś losowanie figurki, czy tutaj w ten sposób właśnie, żeby już od młodu formować odpowiednio, a nie później są kłopoty, później przychodzi wiek, no gimnazjum i on no, już oficjalnie żegna się z kościołem, czy tam już teraz tutaj szkole podstawowej też się żegnam, to chodzi, także tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Mateuszu.
Dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja z Warszawy.
Witamy panią Alicjo.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich w Radio Maryja.
Dziękuję.
Chciałabym zapytać, czy można w taki sposób przeżywać Wigilię? No, ze śpiewaniem to było różnie, kiedy dzieci były, mamy pięcioro dzieci. 40 lat po ślubie, teraz już dzieci są dorosłe, niektóre już założyły rodzinę. I chciałabym się zapytać, jak, czy to było takie niestosowne, bo po prostu któregoś razu postawiłam na stole pytaki, zresztą zapytałam się dzieci, czy zagramy, one już były dorosłe. No i mąż z synem najmłodszym wyszli. I teraz pytanie jest, czy pytaki to jest właśnie chyba... To jest taka gra podobna do gry małżeńskiej. Są tam pytania, jest to o uczuciach, pytania i inne. Pytania takie fajne. Pamiętam, że ja wyciągnęłam kartkę, czego się boję. Pierwszy raz się nad tym czego się bałam. Pierwszy raz się nad tym zastanowiłam. Dzieci się śmiały później, co ja tam opowiadałam. I dzieciaki też, można tą kartkę odłożyć, prawda, z tym pytaniem, jeżeli komuś nie odpowiada. Mój mąż, jak ja teraz zaproponowałam, że właśnie w tym roku też wyjmiemy te pytaki, bo 3 lata temu była taka przerwa, że nie chcieliśmy w nic grać. Dzieciaki chciałyby grać, to nie dzieciaki, bo już mają po 30 parę lat. Więc mój mąż się zdenerwował, powiedział, że wyjdzie drugi raz, więc nie wiem, czy to jest takie niestosowne, że taką grę można. Dzieci chętnie by pośpiewały też kolędę, ale żeby ta Wigilia była trochę, no i po ich myśli.
Znaczy na pewno bez kolęd nie może być Wigilii. Natomiast pytaki to jest taka gra bardzo właśnie budująca więź w rodzinie, w tej wspólnocie, gdzie się ją uruchamia i na pewno jakiś element tego wieczoru wigilijnego może być, z tym, że to zmusza do, w jakiś sposób inspiruje do otwartości. A osoba, która ma problemy z otwartością w gronie na przykład może zbyt szerokim, bo są jakieś cioci, wujkowie, no to wtedy po prostu wychodzi, bo nie chce się obnażać. Jeszcze powiedzmy.
Dodam, że były tylko dzieci i my. Jeszcze wtedy, nie wiem, synowa chyba, przyszła synowa była, ale właśnie było, ja komentarz taki dałam na początku, że jeżeli komuś nie odpowiada, no bo wiadomo, pytanie, nie znam jeszcze tak dobrze tej dziewczyny, teraz to już jest moja kochana Marsieńka, więc to powiedziałam, że jeżeli komuś nie odpowiada pytanie, nie chce, to może odłożyć i wziąć następne, prawda?
Myślę, że pomysł był dobry. Ja co prawda nie grałem w pytaki. No już właśnie 50 lat małżeństwa nam niedawno minęło. Ale tego rodzaju właśnie zabawy, bycie, gdzie dzielimy się naszym spojrzeniem na życie, na różne problemy, to jest to dobry czas, ksiądz.
Prawda? Pani Alicjo.
Tak.
Gratulujemy 40 lat małżeństwa. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest bardzo ważne i dzieci, i radość z tego. No ja myślę, że oczywiście wszystkie formy, które budują relacje, tak. Natomiast powiem tak, myślę, że czasami trzeba spojrzeć na wrażliwość, jaką ma mężczyzna. No niestety mężczyźni bardzo często mają bardzo duży problem z uzewnętrznianiem swoich emocji, uczuć, więc no może warto by zrobić wcześniej w ogóle się zorientować, wypytać, ustalić, czy wchodzi w to, a mówię, można się zapytać może, jakąś on by formę zaproponował, jakąś inną, która by go otworzyła, nie krępowała, może wstydzi się, no trudno powiedzieć, ale no rzeczywiście...
Zrobię to, proszę.
Nie, bo chodzi o to, że rzeczywiście no taka, w cudzysłowie powiem, duchowość mężczyzny, rzeczywiście może być tutaj, to nawet nie musi być zła wola, po prostu. To jest tak, więc myślę, że tutaj jako kobieta, czyli ta bardziej wrażliwsza, rozumiejąca więcej, to trzeba bardzo mądrze, z miłością i z taką wyrozumiałością do męża podejść. To nie jest ucieczka od pani, to nie jest nawet może ucieczka od tego, może nie wiem, może do takich rozmów więcej intymności mu potrzeba, no to trudno powiedzieć. Ale myślę, że jeżeli jakby też odmawia w tej formie, to też trzeba to uszanować, tak. Prawda, bo jak najbardziej, żeby też przez takie próby uaktywizowania też się nie poranić jeszcze przy takiej okazji, no właśnie, Święta Bożego Narodzenia. Ale gratulujemy pani lat małżeństwa.
No dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w domowym kościele i pozdrawiamy ekip. No,
pozdrawiamy.
Dziękuję.
No w końcu nasze korzenie stamtąd, tak?
I całej duchowości małżeńskiej. Dziękuję tak pani Alizo.
Z Panem Bogiem.
I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sylwester z Warty. Będę mówił po cichu i krótko, bo jestem w szpitalu. Ja ze świąt, a wychowałem się na wsi, konkretnie w Koli Gminno, niedaleko Zalewu Jeziorsko, po poradnego Zalewu. Ja ze świąt Bożego Narodzenia zapamiętam wieczór wigilijny, kiedy o północy przekrawano ziemniaki, wkładano kawałek opłatka i podawano zwierzętom, to znaczy krówkom, koniom. I to miało oznaczyć, że o północy te zwierzęta mają przemówić ludzkim głosem. Nie przeczę, jako dziecko byłem trochę zawiedziony, kiedy o północy sprawdzałem, ale te zwierzaki nie mówiły ludzkim głosem. Ale jednak to była tradycja, która cementowała wieś. Teraz już mieszkam dosyć dawno w małym miasteczku, ale tu właśnie zapamiętałem z tradycji wiejskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Sylwestrze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Łodzi.
Witamy, panie Januszu.
Chciałem podziękować za piękną audycję. Chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć. Ja zawsze starałem się spędzać i miałem takie szczęście, że tak było, czyli w pewnym duchu Ewangelii ja czułem się w okresie świąt w sposób taki, ktoś mi przywrócił pewną naturalność, taki zwykły sens, inni słowy, szczęście i radość. I ja ten duch Ewangelii zawsze na święta szczególnie odczuwałem. Zresztą potem na co dzień też, bo w tym duchu staraliśmy się w domu żyć. I ja tutaj się zorientowałem, co to znaczy wspólnota życiowa, co to znaczy dobre małżeństwo, wzajemne przywiązanie. To wszystko właśnie szczególnie uwidaczniało się akurat w te święta. To była czysta miłość. I ten duch, myślę, że w wielu rodzinach nie zginął. I to jest tak, że jedni odchodzą, drudzy przychodzą, jedni mają problem, ale wszyscy chcą, żeby tak było. Nie zawsze tak jest, ale dziękuję za audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu. Ksiądz?
Panie Januszu, no właśnie, przecież czas Bożego Narodzenia to wpatrywanie się w świętą rodzinę i czerpanie tego wzoru życia, takiej prostej, zwykłej rodziny, która przeżywa niezwykłą tajemnicę. A to, co najważniejszego, to bliskość Jezusa, to złączenie siebie, to trzymanie się mocno, ale blisko Jezusa, więc dlatego to jest taki owocny czas, jak człowiek przyjmie to i potraktuje nas na serio.
Drodzy radiosłuchacze, również na Facebooku, nie powiedziałem wcześniej, jest już nasze zdjęcie na stronie Audycje dla Małżonków i Rodziców. Można pod zdjęciem wpisywać komentarze czy pytania do nas. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucheczkę z Małopolski obecnie.
Witamy
ja
panią.
Chciałam tylko się odnieść do tego, że święta w naszej tradycji polskiej, rodzinnej, to właśnie inaczej. W mojej rodzinie były najbardziej polskie święta tradycyjne. Zawsze przy stole zasiadało wiele osób, bo nas było czworo dzieci, rodzice, babcia. No i zawsze jeszcze tam jakaś cioteczna babka, ktoś zupełnie samotny. I to się utrzymywało całe lata. Potem oczywiście pasterka i rozkoszne liczenie, jak byliśmy małymi dziećmi, w ilu oknach są choinki. Wszystkie okna wtedy były oświetlone. Dzisiaj, kiedy idę przez osiedle i widzę 3/4 okien ciemnych, jestem przerażona, ale coraz mniej człowieka w człowieku. Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, tak trochę nawiązując do tych święta rodzinne. Tak, ale ta rodzinność wypływa z tego, że my się wszyscy kochamy. No tak. Już w tej chwili. I tą miłością chcemy się dzielić. Stąd właśnie ja potem, kiedy już byłam bardzo daleko od swojej najbliższej rodziny, spędzałam, zawsze byłam włączana w rodzinę moich najbliższych sąsiadów. I przyznam się szczerze, że ten, kto kocha, to właściwie jest radosny, nie wesołkowaty, a coraz więcej tej wesołkowatości spotykamy. Natomiast jeśli chodzi o śpiewanie, no to cudownie, myśmy wszyscy byli bardzo muzykalni, na głosy się siadało i śpiewało się kolędy. I te kolędy były takie prawdziwe jeszcze, które śpiewali nasi pradziadowie. A dzisiaj jest za dużo tych różnych zmian, udziwnień, z tym się nie zgadzam i nie mogę zgodzić i jako Polka, i jako muzyk. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to chciałam poruszyć sprawę, dziś rano było w audycji i to się może także przydać teraz słuchaczom, a mianowicie to, że zastanawiamy się, jak siądziemy do stołu albo jak się będziemy gościć w czasie świąt, kiedy tam w rodzinie są jakieś niesnaski, ktoś nas krytykuje. Więc ja poradzę jedno. Jeżeli nie ma już uczucia, to jednak obowiązują zasady dobrego wychowania. Obowiązuje staropolska gościnność, gdzie gość nie śmiał obrazić gospodarza, a gospodarz gościa. I to niech sobie troszeczkę do serca ludzie wezmą, żeby byli po prostu dla siebie chociaż grzeczni, jeśli nie potrafią być serdeczni. I nie zapominajmy, że kiedyś Boże Narodzenie mówiono gody, a więc godziliśmy się. Następowało pogodzenie się między rodzinami, sąsiadami, przepraszam, chrypa, sąsiadami, znajomymi. Ludzie się odwiedzali. To był zresztą zima, to był czas takiego odpoczynku i życia towarzyskiego, prawda?
Robót polowych nie było i...
Tak, ale właśnie to było poświęcone wtedy na to, co się działo w domu. To było korzystanie z tego, co dał rok, a przygotowanie do nowych prac, które czekały od wiosny. Dlatego ja uważam, tak jak właśnie powiedziałam, kochajmy, kochajmy. Wtedy będzie wokół nas lepiej. Ja powiem na koniec jeszcze takie jedno słowo. W każdym uśmiechu, a więc uśmiechajmy się do ludzi, w każdym uśmiechu już jest dobre słowo. I tym kończę, życząc wszystkim błogosławionych godów Bożego Narodzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani. Mówiła Pani, kochajmy się. I tutaj to się nie kłóci nic z tym, że na przykład nie potrafimy kogoś obdarzyć uczuciem. Bo miłość to jest wola. To jest kwestia woli. Chcę dla tego człowieka dobra, chciałbym się z nim pogodzić, chociaż no widzę, że jest jakiś problem, ale jestem dla niego życzliwy. No więc tutaj właśnie kultura cała i tak dalej za tym idzie i jest wola, jest moja wola, że ja chcę. No nie potrafię wykrzesać tej serdeczności, ale tym niemniej jak najbardziej jestem poprawny i zachowuję się tak, żeby nie ranić przynajmniej nie ranić. Co Państwo sądzą o tym właśnie, bo są takie różne sytuacje, jak się szerszą rodzinę sprasza, tu ciocie, wujowie i tak dalej, niekiedy tam jeden przeciwko drugiemu coś tam ma, ale właśnie Wigilia ma służyć jednoczeniu, ma służyć wspólnemu jakiemuś frontowi dobra. Dlaczego? Bo jest między nami mały Pan Jezus. On jest źródłem. Jeżeli my do tego źródła się zbliżamy, to również jesteśmy bliżej siebie.
Ale rodzina to jest takie miejsce, w którym my się znamy, prawda? My się znamy, więc my też doskonale wiemy, w czym się różnimy, wiemy też, co jest dla nas trudne. I myślę, że zwłaszcza ta wieczerza wigilijna, no, dobrze, kiedy jest takim czasem, że my szukamy tego, co wspólne. Bo w końcu w tej rodzinie jest przecież cała masa takich doświadczeń, przeżyć, które są jednoczące. I myślę, że warto się na tym skupić. Wiadomo, że miłość jest decyzją, więc to nie jest tak, że nam się to czasami no właśnie myli, bo jest takie myślenie, że już, nie wiem, no nie chce mi się z nim rozmawiać, czy jakoś takiego patrzenia na zasadzie, że no ponieważ nie jest poprawnie, nie jest tak idealnie, to znaczy, że w ogóle ma nie być. To znaczy, to jest droga, to jest pewien też sposób porozumiewania. Czasami trzeba wypracowywać latami, to myślę, że małżonkowie to potwierdzą, że dialogu małżeńskiego uczymy się chyba do końca życia. Chociaż już znacznie więcej wiemy o sobie, potrafimy jakoś prawdę, nawet trudno przekazywać sobie w taki sposób, żeby ona nie raniła. Natomiast no, święta są takim czasem, w którym myślę, że warto skupić się wokół dobra, wokół tego, co daje siłę, wokół tego, co nas łączy i co mamy wspólnego. A mamy wspólne korzenie, mamy wspólne doświadczenia.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Kogo witamy?
Paweł, Północ.
Witamy, panie Pawle, słuchamy.
Chciałbym się tutaj podzielić doświadczeniem, po prostu nie słucham waszej audycji w tej chwili. Przepraszam, chwileczkę. Chciałem powiedzieć, jaki mi cud dostał. Po prostu dużo osób, to po prostu śmieje się ze mnie. Pojechałem na pielgrzymkę do Lichania, miałem takie kolana chore, z trupy, mam 33 lata. To było kilkanaście lat temu, ale po prostu po Golgocie w Lichaniu, co chodziłem, tak mi piekło i krew na kolanach miałem i wziąłem wodę lichańską święconą, przyjechałem do domu, przemyłem sobie, na drugi dzień nie miałem strupów, tylko miałem same ślady po tej wodzie święconej. I dużo osób mi to nie wierzy w cuda, że się dzieją takie w ogóle w Polsce. No. I dużo osób już się wyśmiewa właśnie z Radny Maryja, że ja jestem, pochodzę z rodziny katolickiej. Dużo osób nie pochodzi. Niby są chrześcijanami, tak, bo to po chrzcie, po wszystkim, ale po prostu no...
No taka prawda jest, ale mówimy o Bożym Narodzeniu, panie Pawle. O przeżywaniu, mówimy o przeżywaniu Bożego Narodzenia w rodzinie. Na
rozumiem,
tym się skupmy.
Rozumiem tego, że po prostu ja przepraszam bardzo, że ja się tylko zadzwoniłem do Rady Maryja, po prostu pierwszy raz się dostałem na antenę. To no, jestem bardzo, bardzo życzliwy z tego. No nie wiem. Kurczę.
No my też jesteśmy szczęśliwi, także życzymy panu dobrego przeżywania świąt w rodzinie i dużo radości, nie przejmowania się, że ktoś tam kracze, szczeka, karawana musi iść dalej, psy szczekają. Dziękujemy panie Pawle za telefon z panem Bogiem i słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy panią Agnieszko.
Ja chciałam się odnieść do tego, co tutaj, no nie wiem, ksiądz mówił, czy pan, ale co by zostało powiedziane o tej właśnie dziewczynie, która odeszła od stołu. No niestety. Ja miałam taką właśnie bardzo, bardzo złą sytuację. No ale w rodzinie najbliższej jakoś w Wigilię rekompensował mi to mój dziadek, który był wspaniałym człowiekiem, głęboko wierzącym i po prostu się z nim utożsamiałam, z nim siedziałam, ale w rodzinie mojego męża, no przepraszam, 365 dni w roku plus zaraz po posiłku wigilijnym wszystkie te osoby znęcały się nade mną. A nagle tutaj wielkie mi życzenia składają mi tego, a za chwilę jesteś wariatka i tak dalej. No ja tam siadałam tylko dla mojego dziecka, tylko dla mojej córki. A gdy córka przyłączyła się do tamtego wszystkiego i też mnie tak raniła okropnie, ja nie będę tych słów wypowiadać i ciągle, no to ja już powiedziałam, ja wolę być sama niż przy tej obłudzie. Tam był uśmiech, owszem, ale obłudny uśmiech. I naprawdę ja tutaj jestem nauczona właśnie przez mojego dziadka, prawda jest najważniejsza. I no, jak tutaj się uśmiechają pięknie, a tutaj za chwilę mnie wysyłają, prawda, do pod most.
No fatalnie, gdzieś, fatalnie.
No i naprawdę znęcanie się takie okropne, psychiczne, 365 dni w roku. I zaraz po tym posiłku, zaraz po tym posiłku.
No bywają takie rodziny, chodzić, no. Bywają takie rodziny, które nie potrafią przyjąć do siebie nowego członka, synowej. Ksiądz.
No właśnie.
Ksiądz, no, pozwoli pani Agnieszko, że ksiądz odpowie, tak? Dzięki pani Agnieszko.
Pani Agnieszko, no oczywiście trudne, traumatyczne doświadczenie.
Współczujemy.
Tak, współczujemy pani. Natomiast to, co też chcemy pokazać w tej dzisiejszej audycji, że to nie chodzi o jeden wieczór, który się skończy i nie wiadomo co, czy przeminie Boże Narodzenie i nic, tylko właśnie to Boże Narodzenie ma przede wszystkim Bóg, który przychodzi do nas darem, ma nas przemienić, a my mamy się na ten Boży dar otworzyć. I to, co pani Agnieszka pokazywała, nawet te urzędy, czyli coś, co pozostaje, no właśnie, ta miłość Pana Boga ma nas uczynić innymi ludźmi. Czy nawet ta umiejętność przebaczenia, czy dobrego spojrzenia na drugiego człowieka, czy zaproszenia drugiego człowieka, ale to coś, co pracuje łaską Bożą w człowieku. No, jeśli nie ma tej łaski Bożej działającej. Czy człowiek przeżywa urodziny Pana sobie bez urodzin Pana Jezusa, z karpikiem, z czymś tam jeszcze, z tradycyjnymi potrawami? No to czasami niestety, a może i często tak bywa, to co mówiliśmy od początku, że jest po prostu pustka i smutek, pustka i smutek. I tak naprawdę ani Wigilia, ani Boże Narodzenie nie czynią nic w człowieku. A z drugiej strony też myślę, że oczywiście, mówię, no szanujemy to, co pani przeżyła i doświadczyła, ale też z drugiej strony, gdzieś mając świadomość tego, no trzeba też Pana Boga prosić o łaskę, umiejętność i przebaczenia tym ludziom, tego, czego pani doświadcza, bo to na pewno serce uczyni po prostu spokojne i wolne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józefa z Mazowsza.
Witamy Panią Józefo.
Ja mam takie pytanie. Od roku mój mąż zmarł i teraz chodzi o Wigilię. Wigilia jest, jak się jest razem z małżeństwem, mąż, żona, cała rodzina, to jest przepięknie. A teraz jak odszedł i składają życzenia, to jest normalnie, a nie martw się, a uśmiechaj się. I to takie podjazdówki, że normalnie ci łzy z oczu lecą. I tak ja sobie myślę, nie wiem, czy ja sobie dobrze myślę. Niech oni, jak pójdę na tą Wigilię, niech oni sobie najpierw złożą życzenia, a ja dojdę i ogólnie powiem, wezmę opłatek i ogólnie powiem wszystkiego najlepszego, zdrowych i wesołych świąt. Czy tak mogę się zachować? I teraz przechodzę na odbiór.
Dziękujemy Pani Józefo. Przede wszystkim współczujemy utraty małżonka. No ja też 16 miesięcy jestem bez mojej ukochanej żony, ale cały czas o niej myślę. Wiem, że kontakt mamy jakiś ze sobą, na pewno miłość się nie kończy ze śmiercią. I no nie wyobrażam sobie życzenia, jeżeli ktoś by mówił nie martw się. No w pewnym sensie o tyle jest racja, że ta osoba już jest tam, gdzie tego cierpienia nie ma. No może jest jeszcze czyściec, prawda? No to trzeba się modlić, żeby ten czyściec jak najszybciej ukończyła. Ale w rezultacie ta okres próby się skończył. Jest Bogu za co dziękować. Także Bogu zawsze dziękujmy, a nie martwmy się tymi no niekiedy nieszczęśliwymi sformułowaniami tych, którzy nam współczują, ale nie wiedzą jak to zrobić, są niezdarami totalnymi. No po prostu trzeba to z przymrużeniem oka. Proszę bardzo.
Ja myślę, że te słowa, które są wypowiadane, takie, które dla osoby, która cierpi, która tęskni, są bardzo płaskie, wynikają z tego, że pewnie część członków rodziny już w jakiś sposób przepracowało tą żałobę, spokojniej się z tym już, znaczy poradziło sobie. Natomiast myślę, że warto też po prostu, może nie przy stole wigilijnym, ale po prostu powiedzieć, że ja nie chcę, żebyście mnie pocieszali. Ja po prostu potrzebuję waszej prawdziwej relacji, żebyście mi powiedzieli, żebym była silna, żebyście mi powiedzieli, żebym sobie umiała poradzić z tęsknotą. Myślę, że to wynika nie ze złej woli, tylko
z nieumiejętności.
Mhm. Także my o trudnych rzeczach, no trudno nam się rozmawia. Nie zawsze jesteśmy przyzwyczajeni, nie zawsze umiemy mówić o tym, co jest dla nas ważne, co bolesne. I to sprawia, że ta osoba czuje, że tak naprawdę nie jest to ważne. Ja pamiętam pierwszą Wigilię, w której mój tata zmarł 6 grudnia, więc potem była bardzo szybko Wigilia i wtedy to była taka wyjątkowa Wigilia, którą pamiętam 13 lat temu, którą przepłakaliśmy. To znaczy nie bardzo chcieliśmy cokolwiek wtedy jeść, nie bardzo chcieliśmy wtedy jakoś być przy tym stole inaczej niż w tych łzach, ale mieliśmy to szczęście, że byliśmy z mamą, że byłam ja, mój brat i że pozwoliliśmy sobie na to, żeby w tą Wigilię cierpieć z tego powodu, że tata nie jest z nami. Kolejne Wigilie myślę, że dla nas były już prostsze, ale dla mojej mamy one przez kilka lat jeszcze były bardzo trudne, bo ten 6 grudnia, Święty Mikołaj, już tak blisko świąt, a tata przychodzi na drugą stronę. Ale ważne chyba jest w tym wszystkim, żeby umieć stanąć w prawdzie i też zauważyć tą drugą osobę, że ona jeszcze może być w zupełnie innym miejscu niż my jesteśmy i dać jej też prawo do tego, żeby przeżywała swoją żałobę, tęsknotę tak długo, jak tego potrzebuje.
Ksiądz.
Może też chodzi o to, żeby te życzenia po prostu były mądre. Żeby były mądre. Na miarę tego, co przeżywamy, i wyrażały rzeczywiście coś dobrego, a nie tylko, bo czasami są to zdawkowe takie nieśmiałe słowa albo śmiałe, które nic nie wyrażają, są no nawet nie na tą okazję, jakimiś są święta Bożego Narodzenia. A jak ktoś nie czuje się, nie ma nic do powiedzenia dobrego, no to niech ucałuje i przytuli. I może to będzie lepsze życzenie niż słowa, które właśnie czasami mogą człowieka albo zaniepokoić, albo zdenerwować, bo są dziwne, nietrafione, wzmacniające tą sytuację trudną, którą człowiek przeżywa. Mhm.
Ale myślę, że nie warto uciekać od tych życzeń, bo to byłoby takie pokazanie, że ponieważ wy mnie nie rozumiecie, to ja też odcinam się od tego. Może warto właśnie, mając swoją wrażliwość, wtedy składać jeszcze bardziej szczere życzenia. Właśnie nie uciekać od nich. Ja myślę, że czasami przy życzeniach można zadać pytanie, kiedy mu się życzę, żebyś sobie jakoś poradziła, czy żebyś... No wtedy, czyli jak? Czyli dopytać. Wtedy ci, którzy składają życzenia, no muszą się też w jakiś sposób spionować. Ciągle musimy pamiętać, że jesteśmy wśród swoich najbliższych i że te relacje muszą być szczere, muszą być prawdziwe i o to mamy zabiegać i na pewno nie przez wycofanie, bo tym wycofaniem pokazujemy, że ponieważ wy mnie nie rozumiecie, to ja złożę ogólnie życzenia. Myślę, że w tych samych życzeniach bardzo ważny jest ten moment, kiedy łamiemy opłatek, kiedy słyszymy łamanie, ten dźwięk łamania. My też musimy mieć tą świadomość, że to jest taki moment, w którym różne rzeczy się też w nas przełamują, ale też pamiętając o tym, że to też jest symbol przecież chleba. Chrystus umiera. To jest ważne, żebyśmy też mieli taką świadomość, że to jest taki moment ważny. Ważny, w którym mamy być właśnie prawdziwi i te życzenia mają być z serca.
Słuchamy Radia Maria.
Halo, szczęść Boże, Agnieszka z Pomorza Zachodniego. Bardzo dziękuję za ciepłą relację z takiego rodzinnego świętowania, która mi przypomniała i świętowanie z dzieciństwa, jestem z dużej gromadki rodzeństwa i pierwszy okres małżeństwa, też mam gromadkę dzieci, kiedy właśnie w podobnym klimacie, chociaż może nie aż z takimi pięknymi inscenizacjami, co się odbywało. Niestety już nie wchodząc w szczegóły, ale przyszedł trudny czas w ostatnich latach. Mąż odszedł i powiem, że te święta i Wigilia to jest czas, kiedy to rozdarcie małżeńskie szczególnie jakoś tak raniąco się odbiera. To jest zawsze trudna sytuacja, ale ten czas jest wyjątkowy i jest też bardzo, bardzo trudny dla dzieci, które oczywiście kochają jedno i drugie z rodziców i z jednym i z drugim chciałyby być razem. Nie jest to możliwe, przynajmniej na tym etapie. Nie wiem, czy to się kiedyś zmieni. I to przechodzenie dzieci z domu do domu, dwie wigilie, krótko u jednej osoby, dłużej u drugiej. Moment, kiedy po raz pierwszy po krótkim byciu u mnie dzieci poszły do taty, do mojego męża. Ja zostałam zupełnie sama w pustym domu, pierwszy raz w życiu, zupełnie sama w pustym domu wtedy, kiedy u innych zaczynała się właśnie Wigilia. No to było takie ogołocenie, no jak ta stajenka w Betlejem. Ogołocenie, zimno, chłód, trudne to było. Natomiast kolejny rok jakoś odkryłam, że w czasie, kiedy ja zamiast smucić się i cierpieć, że właśnie dzieci przeszły i są, teraz już będę sama, bo są u taty, to pomyślałam, że przecież mogę zaprosić kogoś, komu jest jeszcze trudniej. I rzeczywiście okazało się, że była taka mama, która sama została z dziećmi na wcześniejszym etapie, bardziej obolała niż emocjonalnie, że miała dużo radości, że z dziećmi sobie pobyła u mnie, pośpiewałyśmy, pokolędowałyśmy, poszłyśmy razem na pasterkę. I takie, no, w tym takim bardzo trudnym doświadczeniu ogołocenia z najbliższych, no, bez złej woli, ale poszli w drugie miejsce, okazało się, że jakoś Pan Bóg też pokazał drogę, że to też może mieć jakiś dobry wymiar i towarzyszenia temu, co się dzieje w stajence i bycia z drugim człowiekiem. Także przepraszam za taki trudny i smutny wątek, ale no nie zawsze życie jest łatwe, nie zawsze życie jest proste i niemniej z ogromnym wzruszeniem myślę o tych wszystkich, gdzie lata płyną i trwają razem i Bogu dzięki, że są takie małżeństwa. Tu, gdzie mieszkam, jest dużo wspaniałych, pięknych rodzin, kochających się, trwających razem i bardzo zbudowana jestem nimi. Cieszę się, że dzieci widzą takie rodziny i że widzą, że małżeństwo, że rodzina to jest dobry pomysł Boży na życie dla człowieka, mimo tego, jak nam się na tym etapie to ułożyło. Także za każde takie piękne małżeństwo, za taką rodzinę dziękuję Panu Bogu i Wam najserdeczniej dziękuję za to, co robicie, za to też gotowość podzielenia się Waszym ciepłem, Waszym pięknem. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Dziękujemy bardzo Pani Agnieszko za Pani piękne świadectwo, bo to, o czym Pani mówi, przeżycie przecież wielu osób trudnych Wigilii czy bolesnych Wigilii, ono też pokazuje, no, jak piękna jest Wigilia, ona czy cała obyczajowość Bożego Narodzenia przywołuje miłość, no ale tam, gdzie tej miłości z której strony zabrakło, czy z jakichś względów ona nie okazała się tak, jakbyśmy tego potrzebowali, to tym bardziej boli. Jest to naturalne, a Pani świadectwo jest piękne, bo Pani sobie z tym poradziła. Pani znalazła sposób, żeby świętować i przeżywać miłość z drugim człowiekiem. Tą Wigilię taką, jaka została, taką, jaką można. I to dla nas jest piękny wzorzec, że właśnie to, co wynosimy z dzieciństwa, to, co budujemy w naszych rodzinach jako atmosferę przeżywania miłości do drugiego człowieka w Wigilię, potem owocuje. Tak? W takim życiu, jakie ono jest, bo nie zawsze, jak Pani powiedziała, jest ono łatwe i nie zawsze jest przyjemnie. Dziękujemy bardzo.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Torunia. Chciałam powiedzieć,
witam,
że
Pani Maria.
Jestem bardzo poruszona właśnie tym sposobem. Przed chwilą słyszałam, jak przeżywane właśnie wnoszenie to tego żłóbka i to przeżywanie. No, to znaczy ja takiego doświadczenia z domu nie mam, ale mam z kolei inne bardzo, bardzo mocne doświadczenie. Ja wyszłam z domu bardzo patriarchalnego i moi rodzice, zwłaszcza mamusia, bardzo, bardzo na serio słuchała życzeń, jakie żeśmy składali życzenia, dzieląc się opłatkiem. Życzenia składaliśmy sobie, jako rodzeństwo nas było pięciami, a z nami jeszcze mieszkała babcia, więc i mamusia zawsze zwracała uwagę, żeby te życzenia miały jakiś wymiar, konkretny jakiś wymiar i konkretne jakieś zobowiązania. I kiedy właśnie w późniejszych dniach któreś tam coś zawiniło, to mamusia zawsze mówiła, a pamiętasz, jakie składałaś życzenia, a pamiętasz, co przyrzekałaś? I to wystarczyło, nam to już wystarczyło, bo mamusia odnosiła się do tego, bo najczęściej żeśmy przepraszali rodziców za nasze, za jakieś wykroczenia i zobowiązywaliśmy się do poprawy. No i mamusia na tym później zawsze właśnie bazowała, nie? Więc to też było takie właśnie dobre. Ja przy okazji chciałabym prosić, żeby głosem narodu polskiego, jeżeli mogę prosić, głosem narodu polskiego była pani premier Beata Szydło, której dewizą jest Bóg, honor, ojczyzna. Natomiast żeby pan Jarosław Kaczyński jako dobry strateg by służył swoimi umiejętnościami w tym trudnym położeniu geopolitycznym, ale zawsze żeśmy byli w Europie, myśmy nigdy z Europy nie wyszli, a że mamy trudne położenie geopolityczne, to tak widocznie Pan Bóg sprawił, żebyśmy byli tą tak jak ojciec dyrektor mówi, tą wyspą w tym miejscu, w którym Pan Bóg nas postawił. I to wszystko, co chciałam powiedzieć z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Ksiądz?
Myślę, że dobrze, że dzisiaj w Polsce stawia się na rodzinę i jest to w wielu wymiarach bardzo dzisiaj jasne i czytelne. Jest to wyzwaniem dla Polski. Ale też nawiązując do poprzedniego głosu Pani Agnieszki, oczywiście trudne wydarzenie, ale też wydarzenie, w którym jakby jawi się też jeszcze mocniejszy sens świętowania Bożego Narodzenia. To nie jest tylko, przepraszam, tak brzydko to powiem, ludzka impreza, ale no właśnie doświadczenie mocy Pana Boga. Czasami też w tym rozdartym sercu, w tej pustce, w tej samotności, ale ciągle świadomość, że to Bóg rodzi się dla mnie. I ta tradycja polska zostawiania tego pustego miejsca, właściwie to już dzisiaj zanikło w świadomości, o co to chodzi, prawda? Wielu rodzin, wielu domów. Ale właśnie to jest to. To rozdarte serce kogoś właśnie, by w imię miłości Pana Boga przytulić tego drugiego człowieka. By w tym rozdarciu pokazać, zobacz, jesteś pięknym człowiekiem na Boży obraz, Boże podobieństwo. I to moje przytulenie, ten dobry gest, to dobre życie, to jest potwierdzenie tego, że twoje, mimo tych zawirowień, że twoje życie ma sens, że twoje życie jest cenne, ważne. A rzeczywiście, no pewnie to cierpienie rzeczywiście, tak jak pani Agnieszka mówiła, nawet w tym ogołoconym żółku betlejemskim, w tej stajni betlejemskiej, prawda? Rzeczywiście, no to jest doświadczenie bardzo trudne, no które po prostu człowiek musi przeżyć. No, nie zrobi się tu czarodziejskiej sztuczki, że tego nie będzie. Ale myślę, żeby ten wymiar wielkiej miłości Pana Boga i tego, że jesteśmy Kościołem, czyli jesteśmy też za siebie odpowiedzialni również w tym podtrzymywaniu, wzmacnianiu, pocieszaniu, doświadczaniu, że ten mój brat jest blisko mnie. To jest właśnie ten sens dzisiaj tego, co się pięknego między ludźmi dzieje, kiedy potrafią sobie usłużyć, zaprosić, kiedy potrafią siebie wspomóc. To jest też jeden z tych wymiarów, czy owoców świętowania Bożego Narodzenia.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jarek mam na imię, a zacznę, pozwolę sobie takie zagadki. Pochodzę z miasta, skąd wywodzi się kompozytor jednej z najbardziej wartościowych teologicznie kolęd. Bóg się rodzi. Może ktoś odpowie na tą zagadkę. No, słyszę milczenie, więc tak. Odpowiem. Chodzi o kompozytora o nazwisku Karpowicz. On właśnie jest autorem tej bardzo bogatej teologicznie kolędy Bóg się rodzi, most tu chleje. Ale chcę podzielić się krótko takim świadectwem Wigilii Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w Szwajcarii w 1991 roku. Zostałem zaproszony przez rodzinę protestancką i powiem, że było to doświadczenie bardzo, bardzo szczególne, ponieważ mocno jestem osadzony w naszej polskiej tradycji i myślę, że ona była pieczołowicie pielęgnowana w rodzinie żony, takiej mojej. Próbujemy to kontynuować, ale kiedy znalazłem się w środowisku tak podwójnie obcym w Szwajcarii, w rodzinie protestanckiej, to Przyznaję się, że nie poradziłem sobie z tą sytuacją. Jakaś inteligencja, pewna kinderstuba podpowiadała mi, że muszę się zachować odpowiednio, dostosować się do, że tak powiem, lokalnych obyczajów, a jednak pewne elementy chyba zupełnie się kłóciły z naszą tradycją. Ale do czego zmierzam? Doceniłem wtedy, jak ważna jest ta tożsamość, też związana z tradycją przeżywania tak ważnych świąt, jak Święta Bożego Narodzenia. I no, wtedy jeszcze uświadomiłem sobie, że jakby nie bardzo się widzę za granicą na dłużej, a w tym momencie bardzo, ale to bardzo serdecznie i tak od serca właśnie po Podlasku szczerze chcę pozdrowić tych wszystkich, których los gdzieś tam, życie, sytuacja materialna zmusiła do pobytu na obczyźnie. I ja wiem, kochani, jak bardzo was dużo kosztuje choćby to nawet kupienie tych podstawowych rzeczy, które związane są z polską Wigilią, gdzieś tam w polskim sklepie i tak dalej, jakie to trudne. I życzę wam, żebyście umieli z pietyzmem przechować to, co najwartościowsze. Raz w sferze materialnej, ale to tylko jakiś mały zalążek na skórek, ale przede wszystkim pieczołowicie przechowujcie, pielęgnujcie w rodzinach to wszystko, co wynieśliście, bo jest to wartość po prostu, no, której się nie da wyrazić słowami. I pozdrawiam serdecznie z Podlasia. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, panie Jarku.
Mam takie doświadczenie, jak pan Jarosław opowiadał o tym. Ja w tym roku pisałam tekst taki o rodzinach, które im ludziach, którzy spędzają właśnie święta za granicą. Myślę, że to też jest bardzo cenne i to nam też wiele powinno uświadamiać, bo na przykład oni mówili, kiedy rozmawialiśmy już, mówili, wy nie wiecie, jakimi wy jesteście szczęściarzami, chociażby dlatego, że macie rekolekcje i 5-10 kapłanów, którzy będą was spowiadać. My w miejscu, w którym mieszkamy, nie mamy żadnego księdza, więc znajomi polecili nam, jak się mamy spowiadać, to znaczy bo nie znamy języka, więc to jest duża trudność znalezienia, że możemy wskazać tylko przykazanie, wobec którego zgrzeszyliśmy, ale w ogóle nie ma możliwości o tym, żeby porozmawiać, żeby powiedzieć, móc się też wyżalić nawet, czy wyznać te grzechy tak jakbyśmy to chcieli uczynić, więc my też myślę, że warto, żebyśmy korzystali z tego, co nam Kościół i to bogactwo Kościoła nam przynosi, to, że są, prawda, w Polsce, żebyśmy też zobaczyli, jak to jest niesamowite, że w każdym kościele, jeśli nie zdążę do jednego kościoła, mogę pójść do drugiego, że jeśli nie mogę być tu na rekolekcjach, bo coś się wydarzyło, to mogę pójść do drugiej parafii, że rzeczywiście łatwiej jest przeżywać wtedy te święta, kiedy mamy też możliwość na spokojnego, prawda, i też szczerego wyznania chociażby grzechów, tak? Czy też inne osoby, które mówiły, że dla nich na przykład jest takiego pewnego rodzaju schizofrenia, która ich bardzo boli, to jest taki moment, w którym są święta, ale to nie są święta Bożego Narodzenia, bo są choinki, są Mikołaje, ale święta rodzina jest tylko w kościele. Ona poza kościołem nie funkcjonuje. Ci Polacy na przykład mówią, że żłóbek jest ustawiany tylko wtedy na ich polską pasterkę. Potem jest zabierany. Więc te wszystkie rzeczy, które się dzieją gdzieś poza naszymi granicami, myślę, że też mają nam pokazać, jak naprawdę niesamowite jest to, że my tu możemy prawdziwie świętować Boże Narodzenie, że w nazwie jest Boże Narodzenie, to znaczy od razu wskazanie na to, na kogo czekamy.
Tak, to nie są święta zimowe, święta choinki, no właśnie, tylko święta urodzin naszego Pana Jezusa i to jest rzeczywiście wielka wartość i coś, no, czego, nad czym nie można przyjść do porządku dziennego. To musi być nasze świadectwo jako ludzi wiary, to musi być ogromnie mocne podkreślenie, że jest to Boże Narodzenie.
Nie powiedzieliśmy, ale to znaczy wszystko wydaje się jasne. Spowiedź święta, komunia święta, znaczy, żeby iść, spotkać się na Wigilii, będąc w stanie łaski uświęcającej. No to tak, to jest tak oczywiste, że aż zapomniałem, żeby o tym powiedzieć, ale to jest konieczność. No
ale takich sytuacjach, kiedy właśnie jest rozdarcie, jest jakiś tam problem, dramat rozwodu, rozejścia, innych sytuacji, no właśnie, to wtedy jest to doświadczenie, że pewnie często tamtej spowiedzi nie ma, tego życia w łasce i to wszystko zamyka też człowieka.
Drodzy Państwo, kilka informacji. Najpierw rekolekcje spotkania małżeńskie. Wiadomo, weekendowe, wiadomo, małżonkowie razem jadą. Niezależnie, czy są... No, rok po ślubie powinno być, bo musi być jakiś materiał, prawda, do tego dialogu. Ale niezależnie, czy się bardzo mocno kochają, czy już myślą o rozwodzie. Każdemu to pomoże zbudować, pogłębić więź. W dniach 5-7 stycznia Ośrodek Gdyński organizuje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W dniach 12-14 stycznia w rekolekcje w Jaworznie pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych, w temat ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem temperamentów. Przyjmują zgłoszenia Państwo Łukasikowie 728 986 516. Powtarzam, 728 986 516. Kolejna audycja za tydzień, 26 grudnia, dla małżonków i rodziców się nie odbędzie, bo to jest święto i będę świętował razem z rodziną. Do radia nie przyjdę. Natomiast zapraszam 2 stycznia. Temat rodzinna lektura znaków czasu przedstawi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. A 9 stycznia temat szalona czy święta matka Joanna Beretta Molla. Goście ojciec Mirosław Grakowicz, kustosz sanktuarium Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim i pani Krystyna Zając, promotorka kultu świętej. Także każdy wtorek o godzinie 21.30, ale właśnie bywają takie wyjątki jak Boże Narodzenie i wtedy audycji nie ma. Pani Katarzyno, mamy telefon, tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz Maria z Warszawy.
Witamy.
Serdecznie dziękujemy za taki piękny temat, a tutaj się kotwuję ze sprzątaniem, przepraszam, i słucham, ale ja trochę w formie sprostowania, bo ten pan, zresztą pozdrawiam go z Podlasia, powiedział bardzo, że bardzo lubi tę najpiękniejsza kolęda, na którą ja też czekam. Bóg się rodzi, moc truchleje.
Tak, tylko nazwisko.
On powiedział Karpowicz.
No, Karpiński chyba.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że ja ostatnio się tak interesuję tą postacią właśnie Franciszka Karpińskiego, zresztą urodzony na Pokuciu. Warto by kiedyś w ogóle, może w okresie karnawału, w ogóle powiedzieć coś o nim, to znaczy dlatego, że on był taką ciekawą postacią, bo on pisał też inne pieśni, bo to, ale nie kompozytor to był, bo ten pan powiedział, że kompozytor. To był autor słów. On pieśń poranną, kiedy Anne stają w zorze, pieśń przy pracy w polu. Ja ostatnio w internecie, przepraszam, że to wtrącam, ale to jest takie piękne, że się pochwalę. Cały śpiewnik Karpińskiego jest tak piękne słowa o pracy w polu, o tym, że trzeba pracować na chwałę Boga, ludzi. Właściwie należałoby to wszystko przypomnieć. A z kolei muzykę napisał Karol Kurpiński. Ale pierwszy raz wyczytałam teraz, że była w 1792 w Farze Białostockiej ta wykonywana pieśń, ale obecna wersja to jest koronacyjny polonez królów polskich. Przez 100 lat najpierw była wykonywana tak różne wersje, a ta piękna, którą teraz słuchamy, to polonez koronacyjny królów polskich. Natomiast, czyli Franciszek Karpiński, a Karol Kurpiński pierwszą wersję. Natomiast ta jest podobno, musimy to sprawdzić dokładniej, ale chciałam powiedzieć, że czekam na te święta tak jak każdy. Przyznam, jeżeli już na temat mam powiedzieć, pozdrawiając wszystkich, że moja rodzina była mała. Znaczy ojciec, mama i ja. Ludzie po obozach właściwie zawsze czekaliśmy na jakiegoś dodatkowego gościa, ale to nie było złe, ponieważ wszyscy śpiewaliśmy piękne kolędy. Czasy była z nami babcia, ojca, mama, ale tak kojarzę z małą rodziną, bo jestem właśnie z takiej rodziny i nigdy po prostu nie zapomnę tej chwili, kiedy zaczynaliśmy śpiewać kolędy i to jest tak piękne i dlatego ta kolęda, zwłaszcza Bóg się rodzi, to jest czekam, każdy czeka z zapartym tchem na to, żeby usłyszeć te piękne polonez i te piękne słowa. Życzę, no nie, za wcześnie życzyć, nie można jeszcze życzyć, chociaż
można.
Wszystkiego dobrego życzę wszystkim Państwu i no, czekajmy na... Tylko, że dla mnie to się łączy, też jestem leniwa, przepraszam, tak prywatnie powiem. I to sprzątanie jest dla mnie koszmarne. Nie nauczyłam, jakoś mnie pracowałam, a mama robiła wszystko w domu, a mnie ganiała do pracy, wychowywałam syna i to właśnie się mści. Czyli trzeba małe dziewczynki przygotowywać do pracy, żeby potem przedświąteczne porządki nie stanowiły problemu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. No właśnie, składamy sobie życzenia. Niektórzy nie wiedzą, jak te życzenia mają wyglądać. Pamiętam, jak tłumaczyliśmy dzieciom, że najlepiej no to wcześniej się wsłuchać w pragnienia tych różnych osób i życzyć im tego, czego one właśnie pragną, o czym myślą, czego chcą. No i pamiętam, dzieci były jeszcze malutkie, tam w przedszkole i jeden z naszych synów, moja babcia już dochodziła 90, ale jeszcze śmiało się ruszała, ale już mówiła, wiecie, chciałbym już umrzeć, bo będę ciężarem dla was, chciałbym już umrzeć. I on składa życzenia, przyłamanie się właśnie opłatkiem, żeby babcia szybciej umarła. Wszyscy zamarli, cisza się zrobiła, bo było słychać, głośno mówił, co teraz będzie. A ona mówiła, dziękuję ci bardzo, wnuczku, no, wymieniła imię. Także przyjęła to całkiem naturalnie, no bo tego właśnie pragnęła. Jeżeli coś nam się nie zgadza, powiedzmy, w tych życzeniach, no to również możemy z miłością powiedzieć, że to chcemy troszkę inaczej, na przykład. Właśnie, kolędy się śpiewa, nie słucha się z płyt, ale w momencie na przykład składania życzeń, duża rodzina, no w jednym pokoju, prawda, się znajdujemy, więc żeby się nie podsłuchiwać, co kto komu składa, no to wtedy właśnie jest tło muzyczne, jakieś kolędowe, żeby właśnie była ta jakaś intymność, co kto komu mówi, żeby wszyscy nie słyszeli. Wtedy właśnie nie było tego tła muzycznego i dlatego tak to wybrzmiało w tym momencie tak strasznie dla innych, żeby babcia szybciej umarła. Co było zgodne z jej życzeniem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Podlaskiego.
A pani imię?
Wanda.
Witamy panią Wandę.
Ja jeszcze chciałam się odnieść do tej pani, której składają życzenia, a jej się nie podobają. Mm-hmm. Ja bym się cieszyła, że jestem zaproszona, a życzenia można sobie w głowie poprzestawiać wyrazy czy nastrój akurat swój i tych składających i jakoś to przeżyć. Ja też nie miałam łatwo, kiedy pochodzę z bardzo dużej rodziny i swoją też miałam dużo. W tamtym roku odszedł to mąż, to znaczy odszedł do pana. 18 lat temu córkę 15-letnią też pochowałam i teraz mam bardzo następną, mocno chorą córkę, ale staram się jakoś tak z Bogiem i z Marią bardzo, no może niepogodnie, ale jakoś to godzić, bo nie jest łatwo, bo jesteśmy w takim wieku, że już, no co rusz to ktoś tam odchodzi z rodziny i coraz smutniej jest. No ale musimy żyć dla wnuków, dla dzieci, dla otoczenia, bo nie jesteśmy sami tylko dla siebie. No i chciałabym dodać tej pani jakiejś takiej radości na te święta i po świętach, a szczególnie módlmy się, żebyśmy byli zawsze z Bogiem, z Marią i no i potrzebujemy zdrowia chyba tylko, poza tym wszystko jakoś tam Pan Bóg poukłada. Teraz czytam taką książkę właśnie o księdzu Dolino z Włoch i tam on właśnie na każdym kroku mówi: Jezu, Ty się tym zajmij, nie mam problemów, Ty się tym zajmij, bo my sami nie rozwiążemy wszystkich problemów i wszystko, co każdy dzień zaplanowany jest przez Pana Boga i musimy przyjąć takie, jakie jest to życie. Szczęść Boże i pozdrawiam. Udało się pierwszy raz mi dodzwonić do Radia Maryja. Bardzo często staram się o koronkę albo o różaniec.
No. I udało się pani Wando. No i bardzo dobrze. Cieszymy
tak,
się.
Nie, jestem stremowana i tak moje...
Wspaniale moje... pani zabiera głos. Wspaniale. Dziękujemy pani Wando. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irena z Podkarpacia.
Chciałbym panu Irenę.
Właściwie to chciałam bardzo serdecznie pozdrowić panią Marię z Warszawy, poprzednią przedmówczynię. Naprawdę bardzo ją podziwiam. Często też nocami słucham audycji. No i podziwiam, tak mądrze zabiera głos w każdym temacie. I naprawdę pełna jestem podziwu i chciałam jej złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. No, z jej rozmowy wynika, no sytuacja była jaka była, ale czasami to mam taką chęć spotkać ją i tak sobie porozmawiać, bo może akurat niewiele by było wspólnych tematów. To ja chciałam tylko serdecznie pozdrowić wszystkich w Radiu Maryja, wszystkich prowadzących, no i tą panią Marię i naprawdę pełna jestem dla niej podziwu. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Na Facebooku pan Maciej pozdrawia, dziękujemy za pozdrowienia, ale również pyta, na ile wcześniej przed Wigilią zaczynacie państwo przygotowywać jasełka? Ile mniej więcej trwają próby? Pani Agnieszko? Raz jeszcze, bo był wyłączony mikrofon.
Próby trwają krótko, bo w zasadzie to jest zawsze ostatni tydzień. Tak. Natomiast no, dużo dłużej powstaje scenariusz, bo trzeba go napisać, trzeba najpierw to wymyśleć, ale jeśli chodzi o uczenie się ról, to młodzież jest bez żadnego problemu, ogarnia to i
ale o ile wcześniej wysyłacie poszczególnym dzieciom, tak?
w zasadzie oni dostają tak na tydzień przed. Także, że nie ma wcale takiego. To jest naprawdę bardzo mocne, to jest intensywny czas, ale to też jest taki czas, kiedy zazwyczaj już się kończy szkoła, więc jest możliwość, żeby tej roli się nauczyć i przygotować. W samą Wigilię 2-3 razy jeszcze ćwiczymy, gramy, mamy już takie próby, które są rzeczywiście od początku do końca przećwiczone. Ale muszę powiedzieć, że no nie wiem, czy mam takich zdolnych aktorów, ale nie potrzeba aż wcale tak wiele czasu, żeby to przygotować. Dzieciaki też sobie gdzieś tam jakieś małe ściągi chowają. Jak się jest aniołem, to nie trudno schować gdzieś. Ale myślę, że tutaj też nie chodzi może do końca, żeby to, bo jeśli się zapomną, to oczywiście gdzieś sobie mogą doczytać. Ważne jest to, co chcemy przekazać i tutaj też na pewno jest gra, w którą wkładają całe serce. I jakoś do tej pory, ponieważ widownia jest bardzo życzliwa, bo wiadomo, że to są rodzice, dziadkowie, to nawet jeśli jest jakieś potknięcie w tekście, to nie jest największy problem.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anita z Głowna.
Witamy Panią Anito.
Województwo łódzkie. Chciałam powiedzieć, że od niedawna słucham Radia Maryja. A to właściwie za sprawą zawodu, jaki wykonuję, ponieważ pracuję jako kierowca. No i tak włączam sobie tutaj radio i słucham anteny, wypowiedzi ludzi. I chciałam powiedzieć, że dzięki temu, że czytam Biblię, dzięki temu, że słucham Państwa wypowiedzi, a w życiu oczywiście nie jest łatwo, nigdy nie jest łatwo. I jakoś tak z Panem Bogiem, Pan Bóg mnie tutaj prowadzi. I oczywiście Maryja, do której się modlę, to jakoś udaje się przetrwać tutaj na tej ziemi, na tym padole. I tak to słowo tutaj nas wzmacnia i prowadzi, że mogę naprawdę z uśmiechem każdego dnia spojrzeć w niebo i powiedzieć dzięki Boże, że mam kolejny dzień na poprawę. No i oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby słuchali, żeby się wzmacniali, żeby się pocieszali. I przede wszystkim do pomocy innym, do tych, którzy upadają, bo pewnie kiedyś przyjdzie taki czas, że my też upadniemy i pewnie ktoś poda nam rękę i nas podniesie. Wszystkiego dobrego na święta i po świętach, na każdy dzień i oczywiście z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Anito. Ksiądz?
Pozdrawiamy naszą diecezjankę z diecezji łowickiej. No i myślę, że rzeczywiście tak jest, no Boże Narodzenie, po co Pan Bóg stał się człowiekiem? No, żebyśmy mogli w miłości do Pana Boga dojrzeć do Jego powtórnego, ostatecznego przyjścia, Jego królowania, które pewnie dla nas to będzie bardzo osobiste w chwili naszej śmierci.
Ale ja myślę, że też warto wiedzieć, że nikt nie obiecywał nam, że będzie łatwo. Gdyby miało być łatwo, to Pan Jezus urodziłby się no nie w stajence, pałacu. Prawda? Urodziłby się w wielkim pałacu, a On urodził się w takim miejscu, które właśnie ma nam też uświadamiać, że bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej, w jakiej jesteśmy też kondycji duchowej, On przychodzi do nas, bo jeśli nie wzgardził tą stajenką, to tym bardziej nie wzgardzi też naszym domem, czy naszym sercem. Więc myślę, że to też ma nam pokazywać, że właśnie w miejscu, w którym się urodził, w tej skromnej stajence, jest też zawarta ta prawda, że jest dla nas.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja taki z dziećmi pracując...
Przepraszam, kogo witamy?
Anna z Sopotu.
Witamy Panią Anno.
Otóż uczyłam dzieci kiedyś takiego wierszyka, czy tam pisałam w kartkach, zacytuję. Pan Jezus nas zaprosił na swoje 2017 urodziny. Patrzcie, jaki stary, a ciągle przecież młody. Niechaj i nam miłość lat odejmuje, a dobroć dodaje urody.
Dziękujemy.
Taki chciałam powiedzieć wierszyk i jeszcze chciałam przypomnieć takie moje smutne, wydawało mi się, że smutne Boże Narodzenie, mam czworo dzieci, zawsze tak tradycyjnie i miałam jakiś taki gorszy rok, zawsze bardzo starannie stroiłam choinkę i tym w tego roku no w ogóle nie umiałam jakoś po prostu tych czynności wszystkich wykonać. Coś tam było może za trudne, egzaminy, czy praca, czy co. I tylko była zielona z takimi białymi, tam wtedy to jeszcze się watą dekorowało, czy coś. I się martwiłam, że ze stołu nie było tak, jak się należy. Dzieci przyszły. Jedna córka przyniosła barszcz, druga pierogi, trzeci tam wszyscy. Sąsiadka przyszła tam z czymś, mówi, że za dużo ma jakiegoś tam czegoś po grecku, czy tam po czymś. I nagle się zrobiło tak radośnie, tak wesoło. Wcale się nie musiałam martwić. I właśnie zawsze bardzo Bogu ufałam, opatrzności Bożej. I nawet się wtedy te tak zwane wspomnieniowo smutne święta wcale nie było smutno, wręcz odwrotnie, jakby dotknięcie Bożej opatrzności było jeszcze czulsze. Chciałam wszystkim smutnym powiedzieć, żeby nie myśleli tak bardzo, nie żałowali tak strasznie ludzi, którzy odeszli, tylko tym bardziej skupiali się na obecności samego Jezusa. I wtedy nie będzie im tak smutno. To tyle.
Dziękujemy pani Aniu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Pani Kalia pisze na Facebooku, że jutro w naszym dzienniku będzie ściągawka wigilijna. Także kto chce tą ściągawkę sobie obejrzeć, to zachęcamy do naszego dziennika jutro. I proszę państwa, mamy jeszcze parę minut, to chyba już w takim razie podziękujemy za telefony, bo już 5 minut nam zostało tylko audycji. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, 16 telefonów, no i panów też było 5 w tym. Przynajmniej dziękujemy bardzo. I jeszcze teraz ze studia, co na koniec audycji jeszcze by należało dopowiedzieć. Czegoś mi nie powiedzieli, tak jak właśnie sobie dopiero przypomniałem na temat łaski uświęcającej, żeby być w stanie łaski uświęcającej, jak to jest tylko możliwe, chociaż jeżeli są osoby, które akurat w takiej sytuacji życiowej są, że nie korzystają z sakramentów, no to też mogą przecież brać udział w Wigilii jak najbardziej. Co jeszcze powinniśmy powiedzieć?
Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy powiedzieliśmy, ale to, co chyba warto bardzo mocno jakoś podkreślić, to, że w tych świętach najważniejsze jest spotkanie z Panem Jezusem, które ważne, żeby odbywało się nie tylko z okazji świąt. Żebyśmy my w naszych domach przeżywali wszystkie święta, ale żebyśmy też przeżywali wydarzenia takie jak przygotowanie do pierwszej komunii, czy przygotowanie do bierzmowania, czy żebyśmy po prostu spotykali się przy stole, czy spotykali się na wspólnym spacerze, czy spotykali się na wspólnej rozmowie, żeby, bo wtedy te święta, jedne czy drugie, będą wyglądały zupełnie inaczej, bo tak naprawdę nie da się chyba tak szybko zbudować relacji. Tą relację buduje się każdego dnia, buduje się krok po kroku, dzień po dniu. Jeśli przez 360 dni będziemy ze sobą rozmawiać, będziemy poznawać swoje pragnienia, to i życzenia będziemy inaczej składać, bo będziemy się znali, będziemy wiedzieli, co w duszy komu gra. Będziemy wiedzieli też, komu trzeba jakie słowo powiedzieć, żeby go podnieść, a komu może trzeba powiedzieć takie słowo, które wzmocni. Ważne jest to, żeby świąt i ważnych wydarzeń nie zostawić tylko w kościele. To znaczy, żeby dom był tym miejscem, w którym przeżywamy wszystko to, co dzieje się w kościele. Jeżeli będziemy w tym uczestniczyć, jeżeli będziemy w tym z naszymi dziećmi, z naszymi mężami, z naszymi mamami, babciami, jeżeli te wszystkie rzeczy będziemy, te święta, ale też wydarzenia celebrować też w taki sposób, okazując miłość, to myślę, że przy stole wigilijnym to będzie niezwykła noc, w której będzie tylko taka kulminacja. Natomiast jeżeli mamy tylko wysilić się, żeby spędzić Wigilię przy stole, do którego nie zasiadamy w ciągu roku, to pewnie to poczucie fikcji i braku jakoś takiej, takiej głębi będziemy odczuwać.
Ja dodałbym, że jeżeli pojawia się w naszych przeżyciach, rodzinie takie doświadczenie właśnie, że czegoś brakuje, że te święta nie są takie, to nie lekceważyłbym tego, ale też się tego nie bał. Jeżeli to są święta miłości i one pokazują potrzebę tej miłości, a to nie wychodzi, no to po prostu coś z tym zróbmy, to po prostu budujmy, no, tak jak Agnieszka przed chwilą powiedziała, budujmy na co dzień relacje, znajdujmy czas, poświęcajmy uwagę drugiemu człowiekowi, to wtedy faktycznie to spotkanie za rok będzie już trochę inaczej wyglądało. No bo cała obyczajowość Bożego Narodzenia sprzyja okazywaniu miłości, no ale z drugiej strony, jeżeli tej miłości nie ma, to jej nie stworzy. Tak? Ona tylko umożliwia przeżycie, okazanie, więc po prostu pracujmy nad tą miłością na co dzień, tak żeby święta były ukoronowaniem, żeby były świętowaniem, przeżywaniem owoców.
Pani Agnieszka mówiła o tym żłóbku, dużym żłóbku, który w jakiś sposób wszystkich wkoło jednoczy. No właśnie, to jest bardzo istotny moment, że coś musi nas jednoczyć. To, żeby czuć wspólnotę, żeby zbliżać się do siebie, musi być wspólny punkt zainteresowania. Jeżeli Pan Jezus jest w centrum zainteresowania wszystkich uczestników tego spotkania, tej Wigilii, wówczas zbliżając się do Niego, stojąc na przykład na obwodzie dużego koła pod ścianami, zbliżając się do żłóbka, który stoi na środku, jesteśmy coraz bliżej siebie. Możemy się już złapać rękami, możemy dotknąć się ramionami, a będziemy już policzek przy policzku, jeszcze bardziej zbliżając się. Więc tym, jeżeli mamy trudność spotkania z drugim człowiekiem, to najpierw właśnie pojednać się z Panem Bogiem i jeżeli razem chcemy do Niego dążyć, to się na pewno będziemy spotykać i będziemy coraz bliżej siebie. Ksiądz?
Pan Bóg na to objawienie swojej wielkiej miłości obrał, można powiedzieć, bardzo prosty sposób. Ludzka rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, na najpiękniejszej relacji mężczyzny i kobiety, jakiej można doświadczyć i przeżyć, a z drugiej strony, kiedy Bóg objawiał swoją wolę, zawsze mówił, nie bój się, no a Józef i Maryja to byli ludzie, którzy słuchali tego, co Pan Bóg mówi. I myślę, że to co i Krzysztof, Agnieszka mówili, to właśnie podkreślenie tego, co jest sensem, istotą. Nie raz podzielenie się opłatkiem, nie przeżycie Bożego Narodzenia i czasami Wielkanocy i święcenia jajek, bo to rzeczywiście będzie wyprane z głębi, z treści, ale coś, co prowadzi mnie do Pana Boga i otwiera na ludzi. To jest sens właśnie tej Bożej miłości, której też mamy przeżywać i doświadczyć Boże Narodzenie.
Dziękuję bardzo Państwu. Drodzy Państwo, ze swojej strony, ponieważ spotkamy się dopiero po świętach, chciałem wszystkim złożyć serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, przeżycia tych świąt właśnie w łączności przede wszystkim z Panem Jezusem, a wtedy będziemy również blisko siebie nawzajem. Niech Pan Bóg błogosławi we wszystkich dobrych pragnieniach, niech je roznieca i postępujmy za tymi poruszeniami naszej które otrzymujemy na modlitwie, byśmy właśnie wypełniali przede wszystkim te Boże pragnienia, Boże polecenia, Boże plany. Niech Pan Bóg błogosławi, Matka Boża również niech wspiera wszystkich Państwa. Dziękuję naszym gościom. Z Kutna, tak? Jesteście
z Kutna Państwa. I ze Skierniewic.
Z Kutna i Skierniewicy. Właśnie, księdzu Robertowi Averianow. Serdecznie dziękuję, księże. I myślę, że nie ostatni raz ksiądz jest z nami tutaj.
Zobaczymy.
Także serdecznie dziękuję za udział w audycji. Dziękuję pani Agnieszce Napiórkowskiej. Bóg zapłać, pani Agnieszko.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję panu Krzysztofowi Stasiakowi.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Również pani w Katarzynie, która realizuje tę audycję. I drodzy Państwo, za 2 tygodnie się spotkamy. 23:45 już minęła. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.